Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeśli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Projekt powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Nie przewijajcie tej części odcinka, ponieważ jest to integralna, ważna informacja. Nie byłoby tych cotygodniowych odcinków, gdyby nie właśnie ta społeczność wspierających, której w tym momencie bardzo nisko się kłaniam. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję całej społeczności, a jeżeli nie możecie wesprzeć mnie na Patronite, proszę, abyście podali ten odcinek dalej, aby podcast docierał do coraz to nowych uszu. Przed nami ostatni Spoilermaster przed przerwą letnią, ponieważ cykl produkcyjny podcastu Spoilermaster jest bardzo intensywny, z co piątkowymi premierami potrzebuje jednego miesiąca w roku, aby odpocząć. Tym miesiącem jest już zwyczajowo sierpień. Ten ostatni odcinek nadawany w lipcu 2024 roku postanowiłem poświęcić filmowi, może niedoskonałemu, ale filmowi, który we mnie sprowokował dużo ciekawych pytań o późną twórczość, o późną twórczość amerykańskich mistrzów, ale także o naszą współczesność, o to, w jaki sposób widzimy relacje między człowiekiem i maszyną, ale także między człowiekiem a ryzykiem jako takim. Ferrari, film Michaela Manna z roku 2023, jest dokładnie tym tytułem, którym postanowiłem zamknąć obecną serię spoilermasterową, no aż do powrotu we wrześniu. I do rozmowy o filmie Ferrari zaprosiłem dwóch znawców motoryzacji z pogłębionym spojrzeniem także na kulturę. Gośćmi tego odcinka już za parę minut będą Witold Jurasz, dziennikarz Onetu i autor znakomitych książek Z demonami Rosji na czele, na co dzień głównie komentator spraw międzynarodowych, ale także wielki pasjonat motoryzacji i po prostu człowiek, którego bardzo lubię, z którym lubię rozmawiać, którego zdania zawsze jestem ciekaw. Drugim gościem będzie Mateusz Stępień, patron Spoilermastera, z którym zaprzyjaźniliśmy się w trakcie licznych patronackich spotkań spoilermasterowych. Mateusz jest osobą, którą możecie znać z odcinków patronackich poświęconych rankingowi patronackiemu. Tam między innymi opowiadał o filmie pod tytułem Angst, ale tak się składa, że Mateusz jest także ogromnym fanem motoryzacji, jest chodzącą encyklopedią, a przy okazji aktywnym uczestnikiem Spoilermaster webinarów i znowu osobą, która pomimo tego, że jest dużo ode mnie młodsza, jestem zawsze ciekaw jego zdania, jeśli chodzi właśnie o filmy, o jego obserwacje. Innymi słowy, już za chwilkę porozmawiam z dwoma kolegami, z których zdania jestem zawsze ciekaw, nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy to zdanie się różni od mojego, bo to są obydwaj też rozmówcy, z którymi lubię się czasem przyjacielsko nie zgadzać. Ferrari Michaela Manna to film, który spotkał się z przyjęciem raczej chłodnym. Krytykowano jakość efektów komputerowych w tym filmie, krytykowano także sposób opowiadania. Mówiło się, że to film bardzo staroświecki, zrobiony już przez, no rzeczywiście dosyć już wiekowego reżysera, ponad 80-letniego. Krytykowano obsadzenie Adama Drivera jako Enzo Ferrariego, tytułowego głównego bohatera, Driver, nie dość, że nie jest Włochem i posługuje się akcentem, który znamy już z domu Gucci, to na dodatek jest dużo młodszy od bohatera, przynajmniej w tym momencie życia, w którym tego bohatera poznajemy. Innymi słowy, jest to film, który nie tylko nie miał zbyt dobrej prasy przy wejściu na ekrany, ale także okazał się box-office'owym zawodem, nie zarobił tyle, ile powinien, a przy okazji mówiono także o tym filmie jako o takim filmie trochę przeleżanym na półce. Nawet nie chodzi o sam film, bo on rzeczywiście powstał niedawno, ale chodzi o scenariusz, którego korzenie sięgają jeszcze połowy lat 90. Scenariusz powstał na podstawie książki Brocka Yatesa pod tytułem Ferrari, Człowiek i Maszyna, która została także w Polsce wydana w przekładzie Michała Kubiaka, a ten scenariusz napisał w połowie lat 90. Troy Kennedy Martin. No i tak dużo czasu upłynęło od tych różnych prób uruchomienia tego projektu. Produkcja filmu Ferrari chwilami przypominała taki silnik, który nie mógł się odpalić. Michael Mann już miał przystępować do realizacji i znowu coś, zwłaszcza problemy scenariuszowe, go od tej realizacji odciągało. Oczywiście także problemy z finansowaniem projektu. To oczekiwanie na to, aby ten przekręcony w statycyjce kluczyk rzeczywiście odpalił silnik tego filmu, było długie. Filmu nie doczekali już ani Brock Yates, to znaczy autor książki biograficznej o Ferrarim. W specjalnej przedmowie napisanej do tej książki przez córkę i obecną w polskim wydaniu, ta przedmowa powstała w 2023 roku, córka Brocka Yatesa podkreślała wdzięczność Michaelowi Mannowi za te wszystkie lata włożone w pracę nad projektem filmowym, no ale nie da się ukryć, że Brock Yates już tego filmu nie dożył. Nie dożył tego filmu także scenarzysta Troy Kennedy Martin, który był takim scenarzystą starej szkoły. Dość powiedzieć, że napisał filmy tak często powtarzane w telewizji jak Włoska robota z 1969 roku, czy nawet słynne, pamiętne Złoto dla zuchwałych z Clintem Eastwoodem. Jeśli dodamy do tego wiek reżysera i temat, no jednak retro, film umiejscowiony jest w 1957 roku, to powstaje ciekawy efekt takiego właśnie filmu mocno staroświeckiego na jakimś poziomie, ale przecież także filmu, i to mnie w nim najbardziej interesuje, który w obrębie tej filmografii Michaela Manna wprost i jawnie podejmuje temat starzenia się, także poczucia pewnej egzystencjalnej porażki i przede wszystkim próby traktowania tego, co się robi, swojej profesji, swojej pasji, swojego hobby, swojego biznesu, jako takiej przestrzeni pewnego odkupienia, a przynajmniej nadania swojemu życiu sens, ponieważ życie Enzo Ferrariego nie działa na planie małżeńskim. Od lat poznajemy go w filmie, kiedy już od lat jest w związku też z inną kobietą, w związku ukrywanym, którego owocem jest nieślubny syn. Małżeństwo Ferrariego nie działa także na planie emocjonalnym, jest tam mnóstwo goryczy, wyrzutu, no dość powiedzieć, że na początku filmu żona strzela do niego niecelnie z rewolweru. Nie działa także jego życie rodzinne w najtragiczniejszym sensie, to znaczy poznajemy go wkrótce po śmierci na zanik mięśni syna imieniem Dino, który odszedł w wieku lat 24, i także do innych wcześniejszych życiowych porażek odwołuje się ten scenariusz. I to, co mnie w Ferrarim najbardziej przekonało, zainteresowało, to jest właśnie ten portret nakreślony przez już starzejącego się reżysera, starego hollywoodzkiego wyjadacza i twórcę tak znakomitych filmów jak Gorączka, o którym nagrałem odcinek Spoilermastera, czy Informator, o którym rozmawiałem w Spoilermasterze z Janem P. Matuszyńskim. Otóż ten portret nakreślony przez twórcę wiekowego, który w swoim bohaterze pokazuje takiego mężczyznę, dla którego profesjonalizm i osiąganie doskonałości w wybranej dziedzinie, w tym przypadku w projektowaniu szybkich samochodów, jest właśnie tą jedyną przestrzenią, której on może jeszcze liczyć na jakieś spełnienie, na jakieś zwycięstwo, bo wydaje się, że wszystkie inne dziedziny jego życia są taką jedną wielką spaloną ziemią i tylko te wyścigi mogą go jeszcze jakoś ucieszyć, uradować, zapewnić mu miejsce w historii, przy czym Mann przewrotnie, chwilami okrutnie pokazuje, że także i ta przestrzeń jest skropiona całkiem dosłownie ludzką krwią, niebezpieczeństwem i śmiercią, ponieważ w filmie obserwujemy nie tylko śmierć kierowców Ferrariego, ale także przypadkowych widzów rajdu Mille Miglia. I ten właśnie taki ciemny, taka ciemna chmura unosząca się nad tym filmem, jakiegoś późnego, smutnego rozrachunku, który kojarzy mi się z kinem Luchino Viscontiego, innego Włocha, bo ten film, nie ukrywam, mocno skojarzył mi się z takimi filmami jak Portret rodzinny we wnętrzu, czy Lampard, czy nawet Niewinne, a nawet Ludwik w pewnym sensie, bo Ludwik był filmem właśnie o kimś, kogo życie prywatne było jedną wielką katastrofą, ale kto zostawił po sobie niebywałe dzieła architektury. To wszystko mnie w tym filmie zainteresowało, a jako, że jestem fanem Manna i widzę, że przez wiele dekad on pokazuje ten związek, że przytoczę tytuł książki Brocka Yatesa, Człowieka i maszyny, czyli właśnie, czy to będą samochody, także w Miami Vice, w serialu i w filmie, czy to będzie oprzyrządowanie spawalnicze w przypadku złodzieja filmu z Jamesem Caanem o złodzieju, który dostaje się do rozmaitych kas pancernych i za każdym razem to właśnie przepalanie kolejnych warstw metalu filmowane jest przez Manna jako piękny, estetyczny spektakl. Czy to w przypadku takich filmów jak Informator, w którym mamy starcie wielkiego kapitału z sumieniem? Otóż zainteresowało mnie to, że w tym autorskim dorobku Manna Ferrari wydaje się takim późnym, ale jednak ważnym słowem na temat tego, czym jest sztuka, jakie ofiary ponosi się na jej rzecz i przede wszystkim jest to także film o tym, że na pewno nie mamy prawa poświęcać innych w służbie naszej sztuki czy naszego rzemiosła, co nie odejmuje samej tej sztuce jej siły, jej piękna i wiecznotrwałości, ponieważ to, do czego doszło na torze Mille Miglia i co widzimy w filmie, jest straszliwe, o tym będziemy jeszcze mówić, nie da się tego w żaden sposób usprawiedliwić, a jednak po latach przeglądając albumy z samochodami Ferrariego, pozostają te właśnie obiekty, pozostają piękne samochody, pozostaje coś, co wykracza poza jednostkowość. Znowu, bez żadnej próby usprawiedliwiania, można po prostu zadać pytanie o relacje sztuki i ryzyka jako takiego. Jest interesujące, że Michael Mann w wywiadach, omawiając zdjęcia w tym filmie, zdjęcia robił Erik Messerschmidt, mówił, że niektóre portrety były w filmie wzorowane na płótnach Caravaggia. To jeszcze inny artysta, którego bardzo niechlubny życiorys jest ściśle związany z uniwersalną i wydaje się wieczną, piękną sztuką, jaką tworzył. A zatem gdzieś między Caravaggiem, Viscontim i Ferrarim właśnie amerykański mistrz, którego arcydziełem pozostaje Gorączka, także film o odchodzeniu dwóch fachurów, policjanta i złodzieja w świecie, który staje się bardziej cyniczny, bardziej okrutny. No, to wszystko mnie zainspirowało, zaciekawiło i pomyślałem, że warto by o tym po prostu porozmawiać. Innymi słowy, sytuacja jest szczególna, bo w tym odcinku Spoilermastera nie biorę na warsztat filmu wybitnego, filmu arcydzielnego, raczej przyglądam się późnemu filmowi ważnego dla mnie filmowca, który mimo wszystkich swoich pęknięć pozostaje dla mnie filmem ciekawym, filmem, do którego wróciłem dwukrotnie, więc obejrzałem go już w sumie 3 razy i który ma dla mnie jakiś taki odcisk palca Manna, późnego amerykańskiego mistrza, który zadaje nam pytania tak naprawdę centralne dla naszej kultury obecnej. To znaczy, czym jest sztuka, czym jest piękno, czym jest ryzyko, czym jest wolność. Sztuka Ferrariego okazała się niebywale ryzykowna, nie była sztuką bezpieczną, wręcz przeciwnie, jest to historia marki dosłownie zbryzgana ludzką krwią i to nie tylko tych, którzy swoje ciała oddali tej sztuce dobrowolnie, ale także tych, którzy zginęli przypadkowo w rezultacie takich zjawisk jak właśnie chociażby wyścigi samochodowe. I tak mam wrażenie, że Mann w sposób niebezpośredni, przenosząc nas do owego 57 roku, jednocześnie pozwala się nam skonfrontować z pytaniami, które zadajemy dzisiaj. Żyjemy w czasach ogromnej priorytetyzacji, żyjemy w czasach, w których bezpieczeństwo i komfort są niebywale silnie dowartościowane. Pojęcie takie jak strefa komfortu czy właśnie bezpieczeństwo są bardzo, bardzo mocno waloryzowane pozytywnie. Natomiast no, raz po raz przekonujemy się także w naszej historii, w naszej codzienności, że jest w człowieku jakaś siła, która ciągnie go do ryzyka, która jest zaprzeczeniem dążności do spokoju, bezpieczeństwa i komfortu. I Ferrari jako ktoś właśnie rozdarty pomiędzy życiem domowym, życiem zawodowym, pomiędzy życiem z żoną, tutaj zagraną przez Penelope Cruz, której man celowo odebrał taki glamour wielkiej gwiazdy, o czym zresztą mówi w wywiadzie dla Side & Sounda, że wręcz unicestwiał wysiłki wizażystów i fryzjerów obecnych na planie po to, żeby właśnie odebrać Penelope Cruz ten blask międzynarodowej gwiazdy. No, ten bohater rozdarty pomiędzy bardzo sprzecznymi impulsami wydaje mi się ciekawym punktem odniesienia dla jakiejś rozmowy, jaką być może prowadzimy teraz, to znaczy właśnie o tym, kim jest artysta, kim jest mężczyzna, kim jest człowiek działający w świecie, który chciałby przesuwać granice tego, co jest możliwe w danej sztuce, w danym rzemiośle, w danej nauce i który nie mieści się w tych ramach codziennego, uładzonego, mieszczańskiego życia, niemalże operowym gestem dokonując prometejskiej transgresji, naruszając jakieś normy, podejmując większe ryzyko, niszcząc bezpieczeństwo, unieważniając strefę komfortu, jednocześnie tworzy coś, co dla milionów ludzi później okazuje się ekscytujące, fascynujące, ważne, a nawet godne wielomilionowych inwestycji. Jak spojrzymy na ceny, za jakie są sprzedawane modele Ferrariego, no to możemy też zapytać o to, co jest w nich tak pociągającego, że te dziesiątki milionów euro ludzie są w stanie wydać, aby takie samochody posiadać. Tutaj koniec tego krótkiego wstępu. O tych wszystkich rzeczach porozmawiam za chwilkę z moimi gośćmi, którym bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, a po nagraniu tej rozmowy jeszcze krótka errata, ponieważ nagranie zostało tylko delikatnie zmontowane, tak aby cała rozmowa toczyła się potoczyście, natomiast padły w niej też informacje, które już po rozmowie Mateusz Stępień sprostował, przysyłając mi krótką erratę, a zatem pozwólcie teraz, że zaproszę Was na samą rozmowę z Witoldem i Mateuszem, a po tej rozmowie dopowiem jeszcze ową erratę nadesłaną przez Mateusza. Są już ze mną moi wspaniali goście, Witold Jurasz i Mateusz Stępień. Witajcie panowie.
Kłaniamy się, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Dzisiaj przy tym stoliku spotykają się takie różne obszary mojego życia i też różne przyjaźnie i bardzo lubię też takie połączenia jakoś ułatwiać, dziergać. Łączy was to, że obydwaj kochacie samochody i obydwaj wiecie o tych samochodach bardzo dużo, ale powiem też więcej. Łączy was to, i mówię tutaj to z całą odpowiedzialnością, że patrzycie na rzeczywistość dookoła w sposób, powiem wprost, głęboki, ciekawy i oryginalny i zawsze lubię rozmawiać z każdym z was o tym, po prostu jak patrzycie na świat. I tak się
to już
składa.
My już możemy sobie pójść, nie?
tak,
w zasadzie
tak.
To, po co przyszliśmy, czyli żebyś nam powiedział miłe rzeczy, już się stało.
Tak. Teraz już jedziemy.
To my już dziękujemy.
A teraz wsiadamy do Ferrari i odjeżdżamy wielką prędkością. Obejrzeliśmy wszyscy film Ferrari Michaela Manna i on będzie dla nas takim trochę punktem wyjścia. Zobaczymy, jak daleko od niego odjedziemy. W każdym razie to jest film, do którego ja pewnie mam jakieś tam zastrzeżenia. Nie jest to wielkie dzieło kinematografii, ale które dotyka tej kwestii i tego, czym jest motoryzacja i tego, że ona potrafi mieć wymiar i osobisty, i estetyczny, i polityczny w jakimś sensie, i ekonomiczny, ale przede wszystkim, że łączy się z jakąś wielką pasją, z jakąś wielką namiętnością, której Enzo Ferrari w tym filmie jest wcieleniem. I zanim przejdziemy do innych tematów, to przede wszystkim chciałem każdego z was zapytać, po obejrzeniu tego filmu, wasza pierwsza myśl, jaka była, o czym ten film jest, której tej płaszczyzny motoryzacji, czy doświadczenia tego związanego z tym, on dotyka. Witku, o czym dla ciebie jest film Ferrari Michaela Manna?
To ja tylko zaznaczę, że ja się nie znam na filmie i nie czuję się do końca kompetentnym gościem. Ja w Onecie pracuję jako dziennikarz, żebym to jakoś pewnie po polsku było, jestem dziennikarzem Onetu i zajmuję się polityką zagraniczną i i na tym chyba się znam, a na filmie nie, więc jakby czuję się bardzo wyróżniony, bo jakby być gościem twojego akurat podcastu to jest wyróżnienie. Więc nie wiem, czy podołam, ale spróbuję. Dla mnie ten film jest przede wszystkim opowieścią o piosence Franka Sinatry My Way. To znaczy o stworzeniu, o sile. W tej piosence Sinatry jest taki, są takie słowa: "Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew", czyli kiedy wziąłem więcej, niż byłem w stanie przetrawić. I jakby cała jakby historia Enzo Ferrari to jest opowieść właśnie o czymś takim. O takiej ambicji, która jest nieposkromiona, niepohamowana. Ja mam zresztą dwie takie ulubione piosenki. Jedno to jest właśnie My Way Sinatra, a drugie to jest Mai Gada, to jest piosenka Wachtanga Kikawidze. I kiedyś napisałem nawet taki krótki tekst o tej fundamentalnej różnicy. To są takie piosenki podsumowujące całe życie. I u Kikawidze, gwiazdy sowieckiego ekranu, sowieckiej piosenki, ale Gruzina, który po wojnie gruzińsko-rosyjskiej w ogóle wyjechał z Rosji, nigdy już tam nie koncertował, to wszystko jest w takim duchu: życie mi dało, to, co było mi dane, jest pasywne, a u Sinatry to jest ja wziąłem, ja zrobiłem, ja uczyniłem. I można powiedzieć, że to jest film właśnie o takim amerykańskim duchu, ale z drugiej strony to jest taki bardzo włoski film, to znaczy widać, że ta motoryzacja, ona gdzieś jest wyprowadzona, wywodzi się z kultury, z tradycji. I taka pierwsza myśl, którą miałem, jak wyszedłem z kina, była taka, że to jest film o motoryzacji, w imię której ludzie nie tylko ryzykowali życiem, ale również ginęli, oddawali życie. I pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś oddawał życie za coś, bo to było tak ważne dla niego, to my możemy dzisiaj oczywiście patrzeć z takiego ekologicznego punktu widzenia na motoryzację, ale nie wolno nam jej wykląć. Dlatego, że jeżeli ją wyklniemy, to tak jakbyśmy wykleli coś, co jest gdzieś głęboko osadzone w emocji społecznej, w tradycji. No i wreszcie to jest film o pięknie, ale takim pięknie, które pożera, ale to pewnie do tego jeszcze wrócimy. To znaczy to piękno, ono gdzieś współistnieje, to piękno tych karoserii i tych kamienic, wokół których odbywają się wyścigi. I jakkolwiek to są tak bardzo różne rzeczy, to one z jakiegoś powodu właśnie tam powstały, tak? Ja mam, to powiedziałeś, że się znam na motoryzacji, nie wiem, czy się znam. Znam się na prospektach samochodowych, bo je kolekcjonuję od cirka 40 lat i zebrałem ich mniej więcej 25 tysięcy, mniej więcej, bo już dawno straciłem rachubę, również finansowo, ale tutaj nie będziemy w tym kierunku iść, bo jeszcze moja żona odsłucha i się dowie, ile ja na to wydałem. Ale jak się patrzy na współczesne samochody, to one się już tak bardzo upodobniły do siebie, ale jak przeglądam, a mam trochę tych starych prospektów Ferrari, to jest jednak fundamentalna różnica, tak? To znaczy ten włoski prospekt jest bardzo często niestarannie wydany, a równocześnie on pokazuje piękno tego samochodu i zazwyczaj ten samochód jest gdzieś sfotografowany, gdzieś właśnie na tle tych budynków, tych, jakaś fontanna jest w tle. A niemiecki prospekt opowiada o doskonałości technicznej. Francuski z kolei jest dziwny, nietypowy. Dzisiaj już nie ma większej różnicy. Po pierwsze, w Europie coraz mniej się prospektów wydaje, ale to nie o to chodzi. Jakby następuje unifikacja, a wtedy jeszcze my widzimy, po prostu mogliby nam zdjąć znaczek z samochodu i gdybyśmy podeszli do tego auta i obejrzeli, wiedzielibyśmy, z jakiego kraju ten samochód się wywodzi. Czyli Mercedes będzie bardzo dobrze skręcony, on będzie jakby każdy egzemplarz wyprodukowany, nie wiem, w czerwcu będzie wyglądał tak jak egzemplarz wyprodukowany w styczniu, a w tym filmie widzimy, jak oni jeden konkretny egzemplarz jeszcze poprawiają, jeszcze coś zmieniają. W związku z tym na przykład jest problem, jak znaczy, jest to mi obcy problem, bo bardzo stare Ferrari, tak jak w tym filmie, to kosztują w oryginały, nie repliki, po kilkadziesiąt milionów dolarów. Ale jest problem, jak kupujesz części zamienne do tych samochodów, dlatego że nie wystarczy podać model, bo może się okazać, że część zamienna do samochodu z czwartku to niekoniecznie pasuje do samochodu z poniedziałku w kolejnym tygodniu, bo w poniedziałek Luigi skręcał samochód, a w poprzednim tygodniu
Stefano.
Antonio.
Stefano. I to są już samochody, które nie są te identyczne, tak? I to jest... I się rozgadałem, więc teraz, więc teraz będę milczał.
To jest fantastyczne. Dodam jeszcze tylko mały puzzle od siebie, bo dzisiaj będę tutaj najmniej mówił z tej trójki, ale jak wymieniłeś, jak wspomniałeś o pięknie i trochę, no tak podsumowując, mówisz o takim przedłużeniu jakiejś kultury narodowej i takiej bardzo o długim trwaniu, tak, w której to piękno ma tak ogromne znaczenie, to jeszcze bym tylko do tej wyliczanki karoserii, kamienic, miasteczek doliczył pejzaż włoski, który tam, zwłaszcza w tych scenach wyścigowych, właściwie chyba pierwszy raz zobaczyłem w filmie i uświadomiłem sobie właśnie to, jak mocno te wyścigi i ich trasy były wpisane w ten pejzaż, no z którego ta cała też kultura oczywiście wyrasta, ale tutaj milknę, bo nie chcę się rozgadać, a piłka idzie teraz w stronę Mateusza. Jak ty widzisz ten film?
Znaczy, powiem tak szczerze, że to jest film o wielu rzeczach, ale myślę, że przede wszystkim jest to film o żałobie, bo to jest jakby takim tematem, który krąży przez cały film, dlatego że zaczynamy w zasadzie film od tego, że Enzo Ferrari odwiedza grób swojego niedawno wtedy zmarłego syna, czyli Dina, który zresztą miał taki sam przydomek i nazywał się tak samo jak brat Enza Ferrariego, który zginął tragicznie w czasie I wojny światowej. Więc ten temat tej żałoby jest bardzo widoczny też przez nazwiska, które tam się pojawiają, bo pojawiają się też nazwiska kierowców, przyjaciół Enza, którzy zginęli w wyścigu na torze Monza w roku 1933, zresztą jest to wprost powiedziane, oczywiście pojawia się też ojciec Ferrariego, on też jest wspomniany przez matkę Enza, więc ta żałoba i ta śmierć ciągle krąży wokół Enza, że jest jakby kimś niemalże obłożonym klątwą, że wszyscy, że on żyje, a wszyscy wokół niego umierają. Umiera jego syn, umierają jego kierowcy, umiera jego rodzina i tak w zasadzie można by wręcz powiedzieć, że on jest po prostu ze śmiercią pogodzony, on już z tą śmiercią jest za pan brat, że tak powiem, że on mimo, że umrze w dosyć podeszłym wieku, bo odejdzie w roku 88 w wieku 90 lat, to jednak on zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że śmierć czyha na każdym rogu i też kierowcy są tego bardzo świadomi. To też jest ważny wątek tego filmu, że kierowcy są absolutnie świadomi, tak jak w realu byli świadomi tego, że to, że samochód działa, to wcale nie znaczy, że zaraz nie będzie działał. To znaczy, chodzi tutaj o to, że po prostu wystarczy moment, że samochód przestaje działać i po prostu może się skończyć tragedią. Zresztą to też jest, myślę, warte podkreślenia, że tak naprawdę Ferrari było taką marką już wtedy ikoniczną. To już wtedy była wielka marka, mimo że wiemy z tego filmu i tak też było z faktów, że Ferrari no, miało ogromne problemy finansowe już wtedy, no zresztą co się skończy przejęciem części udziałów przez Fiata w roku 69, no i oczywiście też ten słynny konflikt między Fordem i Ferrari, o którym opowiadał James Mangold w swoim filmie, jest taki dosyć amerykańskiej perspektywy, bo jednak to jest film z perspektywy przede wszystkim Karola Szebiego i Kena Milesa, którzy po prostu mają za zadanie pokonać Ferrari i tego dokonują, także przez wiele lat, właśnie od tamtego czasu zwycięstwa Forda w Le Mans, no to Ferrari bardzo długo nie wygra żadnego Le Mans. Nie pamiętam, czy oni od tamtego czasu wygrali jakiś wyścig 24-godzinny, więc to też jest trochę film korporacyjny, ale w takim trochę innym wymiarze, bo właśnie Enzo jest taką postacią, która ona lubi mieć pełną kontrolę. On nie jest typem takiego szefa typowej firmy. On jest kimś w rodzaju wizjonera, kimś, kto stawia na szali, na pierwszym miejscu stawia samochody. Zresztą warto to też podkreślić, że troszkę inaczej Mann przedstawił ten wypadek Genio Castellottiego, mianowicie to, czy Ferrari był wtedy, bo z innych źródeł wiem, że jego prawdopodobnie wtedy w ogóle nie było na torze, kiedy Castellotti zginął na tym torze. I Ferrari podchodził do tej śmierci z relacji, że podchodził tak, tak trochę bezdusznie, bo tak podszedł, że no zginął, no i tyle, a bardziej się martwił samochodem. Jednak samochód był dla niego na pierwszym miejscu. Zawsze uważał, że samochód jest ważniejszy od kierowcy, zawsze traktował to, stawiał samochód na pierwszym miejscu. I to też mówi nawet w tej scenie tej takiej mobilizującej kierowców, kiedy mówi, że po prostu kierowcy muszą być świadomi tego, że po prostu obydwaj zginą. Jak jest pojedynek między dwoma kierowcami, to obydwaj muszą być świadomi, że zginą. I myślę, że to trochę o tym jest ten film. I też o tym, że samochody, zwłaszcza szybkie samochody, to są piękne potwory. Że to są potwory, które jeżeli ich nie okiełznasz, to po prostu cię zabiją. I myślę, że tutaj ten część jakby zamknę, bo też nie chcę się za bardzo rozgadać i zostawić sobie trochę wątków na później, ale tak sygnalizuję.
Super, super, nie. Ale zauważcie, że no tak, film o samochodach, natomiast już padły słowa takie jak piękno, śmierć, los, prawda? Ale też trzymam się tej pierwszej intuicji Witka, mianowicie to, co powiedziałeś, ten My Way, to mi się kojarzy z takim apetytem na życie po prostu, tak? Tego, że ktoś naprawdę ma wielki apetyt. Tam bardzo ważna jest ta metafora tego za dużego kawałka more than I could chew, bo to jest to odgryzanie, prawda? To jest to wielkie jabłko, od którego się odgryza jakiś taki potężny kęs. A z drugiej strony ta właśnie bliskość śmierci. Zboczę tutaj trochę z tego scenariusza, który sobie wcześniej przygotowałem, ale dokładnie o to chodziło, żeby odbić od niego.
Tak jak ludzie z tym wielkim apetytem często zbaczają z małżeństwa.
Na przykład to, co jest jednym z głównych tematów, dokładnie, tematów tego filmu. Ale przede wszystkim chciałem zapytać o tą obecność śmierci. Mam wrażenie, pamiętajcie proszę, że rozmawiacie z zupełnym laikiem. Tutaj ja poznaję ten świat dzięki wam, no i dzięki temu filmowi, ale on mnie też fascynuje, bo ta obojętność na śmierć kierowców, tak, albo no nie wiem, to jest, mi się kojarzy to z jakimś w ogóle takim rzymskim niemal stoicyzmem, bo jak gdzieś tam, jak widzę to mille miglia i te krążące samochody, to od razu gdzieś zdejmuję te kolejne, wiecie, zasłony wieków i myślę sobie o Koloseum, myślę o wyścigach rydwanów po prostu, o jakimś takim wielkim spektaklu, gdzie sama publiczność przychodzi nie po to, żeby zobaczyć bezpieczny spektakl, prawda, dzisiaj nawet jak wchodzimy do teatru, to często, nie wiem, ostrzega się nas, że może być, nie wiem, zbyt mocne stroboskopowe światło, albo coś może nas urazić, prawda? O filmach też tak się często mówi, że tutaj trigger warning, prawda, może być temat, który was urazi. Tymczasem dotykamy takiego prastarego modelu, w którym ludzie przychodzą po to, albo uczestniczą w jakiejś wyścigu, igrzysku, po to, żeby doświadczyć czegoś niesłychanie ekstremalnego, co właśnie zahaczy o tę sytuację śmierci. I tak sobie myślę już teraz, przechodząc, że gdyby dzisiaj to się wydarzyło, prawda, te, nie wiem, tutaj 9 osób ginie w trakcie wyścigu, to byłby taki kryzys PR-owy nie do zażegnania, tak mi się trochę wydaje. Powiedzcie, czy ten obraz, który pokazuje Mann, pytam znowu z perspektywy całkowitego ignoranta, wyścigu samochodowego jako niemal krwawej rzezi, tam jest takie ujęcie, prawda, kiedy widzimy rozrzucone fragmenty ciał po ulicy. Czy to jest licencja poetyka, czy rzeczywiście mówimy o historycznym fenomenie, który był tak krwawy? Mateusz, potem widzę.
To znaczy, myślę, że oddaje tutaj sporo prawdy, dlatego że pamiętajmy, że w tamtym czasie no po prostu nikt się nie przejmował bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo było ostatnią rzeczą, którą producenci i kierowcy się przejmowali. Czuło się przede wszystkim to, żeby wygrać. I to zresztą też jest podkreślone w tej scenie, że dla Ferrariego nie było ważne to, że obydwaj kierowcy w pojedynku zginą, tylko żeby on wygrał. To się przede wszystkim liczyło. Liczyła się przede wszystkim wygrana. Oczywiście wiadomo było, że śmierć przypadkowych kibiców, którzy po prostu giną, bo samochód dostał awarii, czy kierowca popełnił błąd przy prowadzeniu, to jest oczywiście przykra konsekwencja, natomiast to było coś wtedy, może nie w 100% normalnego, ale coś, do czego już ludzie przywykli, że takie rzeczy się zdarzają. Natomiast oczywiście wypadek w Mille Miglia, gdzie zginęło 9 osób, tutaj te wraz właściwie z kierowcą, czyli Alfonsem de Portago, który też jest w ogóle markizem, jest arystokratą, to zresztą też warte podkreślenia, że Enzo Ferrari bardzo cenił zarówno Włochów, jak i Anglików, ale chyba jednak bardziej Anglików, bo była też taka forma, powiedziałbym, rywalizacji między nimi. Też Ferrari podchodził do tego kierowania filmu jak do czegoś w rodzaju permanentnej wojny. Po prostu, jeżeli kierowcy skupiali się bardziej na życiu prywatnym, to odchodzili od samochodów i przez to byli wolniejsi. On wolał trzymać ich z dala od tego życia prywatnego i też motywować ich do takiego permanentnego konfliktu między sobą, żeby szybciej jechać. I to też jest, myślę, warte podkreślenia w kontekście tego, że ludzie często giną. I oczywiście takim najbardziej informacyjnym, najtragiczniejszym wypadkiem jest oczywiście słynny wypadek z Le Mans w roku 55, kiedy to ginie ponad 80 osób. To jest dzisiaj wręcz nie do wyobrażenia. Dzisiaj tyle ginie ludzi w katastrofach lotniczych, a nie w wypadkach samochodowych. Zresztą ten wypadek sprawił, że wiele krajów zawiesiło w ogóle organizowanie tego typu wyścigów. Chociaż Le Mans trwa do dzisiaj, jakby przetrwało w tej formie, więc można byłoby się tutaj kłócić, czy faktycznie taki los musiał też spotkać chociażby Mille Miglia, ale to już, myślę, jest temat na troszkę inną rozmowę. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że po prostu przede wszystkim ludzi wstrząsała śmierć dzieci, bo to, że ludzie ginęli, to jakby byli już, tak jak już powiedziałem, trochę do tego przyzwyczajeni, ale jakby śmierć dzieci była zawsze dla ludzi wstrząsająca i to, że wtedy w Mille Miglia zginęło 5 dzieci, to była taka trochę czara goryczy, trochę to przelało czarę goryczy i też sprawiło, że ostatecznie z tego Mille Miglia zrezygnowano i jakby dzisiaj oczywiście Mille Miglia dalej istnieje, ale w zupełnie innej formie, która też jest o wiele bezpieczniejsza i też te wypadki też oczywiście przyczyniały się do jakby zmiany procedur, też zwiększenia bezpieczeństwa, ale tak naprawdę takimi latami, kiedy faktycznie wyścigi stały się w miarę bezpieczne, nie mówię tutaj o rajdach, bo to jest zupełnie inny typ rywalizacji, no to były przede wszystkim lata 80. Oczywiście w latach 70. już było tych tragedii nieco mniej, ale to dopiero w latach 80. nastąpił na tyle taki regres, właściwie progres, przepraszam, w sferze bezpieczeństwa, nastąpił na tyle taki wzrost poziomu bezpieczeństwa, że już tych wypadków nie było aż tak dużo. Od 82 roku, czyli od wypadku Gilles Villeneuve'a, który zginął na torze Zolder w Belgii, no zginęło w Formule 1 4 osoby włącznie z nim, no bo oczywiście słynny tragiczny weekend na Imoli w roku 94, kiedy ginie Ayrton Senna, zresztą jest o nim dokument w reżyserii Asifa Kapadi, no i też dzień wcześniej zginie Roland Ratzenberger, którego śmierć de facto zostanie przyćmiona przez śmierć Ayrtona Senny, który był no po prostu gigantem. Uważano go za być może najlepszego w historii kierowcę wyścigowego, bo który prowadził jak nikt inny. No i oczywiście też ostatnim takim wypadkiem, mówię tutaj o wyścigach Formuły 1, bo są różne serie wyścigowe, no to oczywiście takim ostatnim wypadkiem jest rok 2014 i wypadek na Grand Prix Japonii, kiedy to poważnemu wypadkowi ulega francuski kierowca Jules Bianchi, który co prawda sam wypadek przeżył, ale zapadł w śpiączkę, z której się ostatecznie już nigdy nie wybudził, zmarł w roku następnym, więc ten progres bezpieczeństwa był bardzo ważny. Też oczywiście to też wpływało PR-owo, bo to zawsze się jakby producent jest na pierwszej linii oskarżenia, że to być może wina samochodu, że coś poszło nie tak. Kierowca też oczywiście dużą rolę jakby w oskarżeniu odgrywa w tym sensie, że no może popełnił błąd. Więc ta śmierć, tak jak już mówiłem, była wszechobecna. Ludzie byli do niej przyzwyczajeni, natomiast no śmierć dzieci, tak jak już powiedziałem, wstrząsała ludźmi. Czegoś takiego ludzie nie byli w stanie zaakceptować. Rubikonem,
granicą, tak, rozumiem. Jak ty to widzisz, ten właśnie, ciekawa pomyłka z tym progresem, regresem, bo też wiem, że no część ekscytacji, tak, wynikała właśnie z tego ryzyka, tak, że coś się może wydarzyć złego. Czy ten film twoim zdaniem, ale może też odejść od filmu, pokazuje to dobrze, sprawiedliwie, celnie?
No na pewno, natomiast jeśli pozwolisz, to rzeczywiście odejdę na momencik, bo ja mam takie 3 pasje. Po pierwsze politykę, po drugie i po trzecie politykę, więc 5. Potem samochody i potem lotnictwo. I jak tylko jest okazja uczestniczyć w jakimś airshow czy pokazach lotniczych, to biorę udział. No tylko, że pokazy lotnicze, czy to w Polsce, czy na Zachodzie, znaczy my jesteśmy częścią Zachodu dla jasności, ale jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej, jak to się ładnie mówi, są po prostu bardzo bezpieczne. To znaczy te samoloty latają w znacznej odległości od widzów. To się zmieniło po katastrofie w Ramstein, kiedy to zginęło 70 osób. To była taka słynna katastrofa w 1988 roku. No i pamiętam, jak trafiłem do Rosji i pojechałem na MAX, czyli Moskowski Awiakosmiczny Salon, czyli moskiewski salon lotniczo-kosmiczny. Авиакосмический, przepraszam, авиакосмический. No i leciały cztery samoloty z jednej, cztery z drugiej. One lecą jakby takim kursem kolizyjnym i w ostatniej chwili jedne jakby kładą się na skrzydle na prawo, drugie też na prawo i mijają się jakby ocierając się prawie brzuchami. Tylko problem polegał na tym, że one się mijały dokładnie nad naszymi głowami. Przy okazji jeszcze wtedy włączały dopalacze, czyli troszeczkę paliwa z silników jakby wychodziło, bo ono się nie zawsze przy momencie załączenia, ono się nie wypala całkowicie. Czyli byliśmy tak jakby troszeczkę skropieni benzyną i to wszystko odbywało się, no nie wiem, 100 metrów nad naszymi głowami. I drugi taki, i to był najlepszy airshow, w jakim kiedykolwiek uczestniczyłem. To było coś niesamowitego. Natomiast gdyby oni się odrobinę pomylili, no to byłaby katastrofa. Zresztą później w Kijowie, gdzie właśnie jeszcze tak latano po staremu, no to się skończyło właśnie tragicznie. No, tam był jeden samolot, ale to jakby nieistotne. I drugi taki moment to pamiętam Parad Pobiedy, czyli defiladę zwycięstwa z okazji 9 maja na Białorusi. Byłem na takiej trybunie honorowej wraz z korpusem dyplomatycznym obok 20 metrów od Łukaszenki i leciał jeden samolot z jednej strony, a drugi z drugiej. Tylko że szły na tej samej wysokości jakaś pomyłka, więc ten, który nad nami przelatywał, musiał jakby pójść w dół, żeby się nie zderzyć z tamtym, no i to było tak dość szeroko opisywane w mediach, bo tak szarpnął do dołu, że przeleciał, nie wiem, 30 metrów nad tą trybuną honorową na pełnej prędkości. No i to też był wspaniały airshow. Dobrze, że nie zginąłem w jego trakcie. Czy ja mówię o tym, no bo ja sam słyszę pewną fascynację w swoim głosie. Oczywiście dzięki Bogu, że u nas tak nie jest. Tylko jest kwestia filozoficzna, do jakiego punktu mamy dojść w tym bezpieczeństwie. No możemy wprowadzić strefę 30 w mieście, wtedy pewnie ograniczymy liczbę wypadków do zera, no ale potem się okaże, że jest jeden wypadek, więc wprowadzimy strefę 20 w mieście. I ja nie wiem, czy to nie będzie niemądre, co powiem, ale kiedyś przeczytałem tekst bodaj Agnieszki Graf, która mówiąc o feministkach bodaj czwartej fali czy piątej fali, ja się już w tych falach, że tak powiem, nie specjalizuję, to są to takie feministki, które uważają te starsze feministki za niefeministki. Chyba Agnieszka Graf, ale to, jeżeli nie, to przepraszam, po prostu nie pamiętam. Powiedziała, że te młode panie chcą mieć pełną wolność seksualną, a równocześnie zero ryzyka. A to nie idzie w parze. Albo. I wydaje mi się, że to jest uwaga, która dotyczy nie tylko tej sfery życia. To w ogóle dotyczy życia. To znaczy po prostu wolność idzie w parze z ryzykiem, z możliwością popełnienia błędu. Jeszcze raz podkreślam, dzięki Bogu, że dzisiaj mile milia się nie odbywa, albo gdyby się odbywało, no to by się odbywało w taki sposób, że pewnie byłyby barierki i tak dalej, no bo jakby wtedy się prosili o takie skutki. No ale też pamiętajmy, no to jest czas po wojnie, tak? To znaczy to wszystko są ludzie, którzy w przeciwieństwie do nas byli świadkami hekatomby.
W filmie jesteśmy w 57 roku, tak? Czyli no, jesteśmy 12 lat po wojnie.
Jesteśmy 12 lat po wojnie, tak? I to też trzeba ten kontekst zrozumieć. I ja bardzo się boję oceniania ludzi, bo twoim pytaniu jest zawarte, jakby czy my możemy na przykład Enzo Ferrariego oceniać i czy film go na przykład powinien potępić za jego reakcję. No według dzisiejszych standardów tak. Tylko czy my mamy prawo oceniać dzisiejszymi standardami ludzi, którzy żyli w innej rzeczywistości? Ja mam wielką obawę, dlatego że wtedy dojdziemy do punktu, w którym uznamy, że Churchill zły, George Washington zły, Lincoln zły, Jefferson zły i się okaże, że w zasadzie dojdziemy do wniosku, że nie było różnicy między Churchillem, Lincolnem, Jeffersonem i Stalinem. Oni wszyscy byli źli. A jednak oni się bardzo fundamentalnie od siebie różnili, tak? Mm-hmm. Tylko rzeczywiście ta wrażliwość była inna.
Tak, to pozwólcie, że tu się wetnę w takim razie, bo muszę coś od siebie dorzucić w tym trójkącie, bo to jest oczywiście fundamentalna kwestia filozoficzna, czego dotknąłeś, mianowicie kwestia wolności i bezpieczeństwa. Ja też o tym bardzo dużo myślę i mam nadzieję, że teraz nie zboczymy zupełnie na boczną drogę, ale chcę to podkreślić, bo dużo o tym myślę i myślę sobie, że przecież cała historia cywilizacji i w ogóle tego procesu, który nazywamy cywilizowaniem, prawda, no to jest proces tak naprawdę poszerzania tej sfery bezpieczeństwa, to jest proces zażegnywania różnych zagrożeń, to jest proces tego zapewniania, prawda, i pod względem, nie wiem, opieki medycznej i miliona innych spraw, o których dzisiaj na pewno nie będziemy mówić, zapewniania tego właśnie komfortu i poczucia bezpieczeństwa. To jest stricte proces cywilizacyjny. Natomiast zastanawia mnie, bo myślę, że Mann tego dotyka w tym filmie i to też jest świadectwo, właśnie to, że o tym rozmawiamy, że jest ten punkt, w którym i to jest, myślę, że postać Enzo Ferrariego w tym filmie zagrana też pozwala na taką dyskusję, jakby w którym ryzyko jest także rodzajem wyrażenia tej wolności, prawda? Właśnie tego, co mówisz, tego apetytu na życie. Oczywiście absolutny tutaj skandal moralny tego polega na tym, że to nie ten, który ma ten apetyt, płaci tę cenę za niego, prawda?
Ale
to
są właśnie
Ale właśnie, i tutaj ci kierowcy mnie interesują, bo też jak Mateusz o tym mówił, ty też wspomniałeś o tych narodowościach, to, co mnie fascynuje w tym świecie wyścigów, tak jak on jest pokazany w tym filmie, to jest to, że spod tego połysku lat 50. Tak naprawdę przeziera jakiś o wiele starszy porządek. To jest porządek, nie wiem, jakiś grup rycerskich, to jest porządek jakiś, prawda, okrągłych stołów w znaczeniu oczywiście arturiańskim, prawda, tego, że ktoś ma swoją drużynę, ktoś ma swoją załogę.
Ale też kierowca jest baronem, prawda?
No właśnie, tutaj ten
Mamy markiza Alfonso de Portago, który jest takim...
Samo imię już, prawda?
Markiza, przepraszam.
Tak, no i też pamiętajmy, że Castellotti, który zginął na początku filmu, też pochodził z bogatej rodziny. To nie byli ludzie biedni.
Tak.
A przynajmniej w większości to byli ludzie, którzy jednak mieli pieniądze, których było stać.
Czyli oni nie musieli ryzykować.
To znaczy, oni ryzykowali życiem, ale nie bali się o pieniądze.
No tak, czyli nie ryzykowali dlatego, że byli biedni, chcieli się... Ale wiesz co, z Portago jest takie słynne zdjęcie.
Linią Christian, jak ten pocałunek śmierci, o to tak chodzi. Zresztą jest to nawet uwiecznione w filmie Ferrariego, ten pocałunek, tylko on chyba, nie pamiętam, czy on był później de facto, jeżeli chodzi o wyścig. Ten słynny pocałunek, zresztą, który przeszedł do historii jako pocałunek śmierci między Alfonso de Portago a amerykańską aktorką chyba, Linią Christian.
A tak.
Który tak się właśnie został, tak jest traktowany dzisiaj jako właśnie pocałunek śmierci, bowiem tutaj też warte podkreślenia, i Mann to pokazuje w filmie, że de Portago nie zmienił opon. I to też była jakaś taka sugestia już po wypadku, że to być może z tego powodu też do tego wypadku doszło i że zamiast poświęcić czas na wymianę opon, to się całuje z Linią Christian, bo ten pocałunek był stosunkowo długi.
Do tego zdjęcia nawiązywałeś, tak?
Tak. I to jest, wiesz, że zobacz, że jakby mamy w gruncie rzeczy wprost pokazane, tak? Że to ryzyko wiąże się też z tym, że on ma niezwykle piękną partnerkę.
No tak, jeszcze księżniczkę show biznesu, powiedzmy, tak?
Tak, dokładnie. Czyli mówiąc krótko, to jakby to ryzyko, z którym się wiąże jego życie, jest zarazem swego rodzaju magnesem.
I tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, bo ja nie mam na to dobrego języka, mam wrażenie, że trochę wszyscy się teraz miotamy w różnych definicjach, nie mówię nawet przy tym stole, tylko w ogóle w naszej kulturze, ale jest coś takiego jak estetyzacja ryzyka, która jest przecież chlebem powszednim sztuki zachodniej kultury, no tak powiem, tak myślę o operach wielkich, myślę o tych wszystkich łotrzykowskich opowieściach, myślę o tych, którzy, nie wiem, eksplorowali nieznane kontynenty i tak dalej, że to jest po prostu w krwiobiegu naszej kultury i myślę, że to jest ciekawe, że Mann, teraz już się odniosę stricte do reżysera, on jest reżyserem, który z nostalgią na przestrzeni swojej długiej, wspaniałej kariery pokazuje postaci samotnych wilków, osób, które należą do jakiegoś starszego porządku etycznego, profesjonalnego. Myślę chociażby o złodzieju granym przez Roberta De Niro w filmie Gorączka.
To jest wspaniałe. Najgenialniejsza scena strzelaniny, jaką ja w życiu widziałem.
To jest w ogóle genialny film, o którym też Spoilermaster nagrał jeden odcinek, ale Ostatni Mohikanin, to też jest jego film, prawda? Film o końcu pewnej kultury, końcu pewnego porządku. Dla mnie nawet, szczerze mówiąc, taka fascynacja, powiedzmy, operowa, która jest widoczna w Ferrari, ona jest w ogóle obecna u Manna, bo to jest taki reżyser, który patrząc na rzeczywistość potrafi dostrzec piękno właśnie w ryzyku. Przypomnę, że jego pierwszym ważnym filmem był film pod tytułem Złodziej, gdzie James Caan gra takiego, można powiedzieć, złodzieja artystę, który dobiera się do tych pancernych kas i właściwie nawet dostawanie się do nich za pomocą tam urządzeń spawalniczych i tak dalej, to jest sam w sobie taki piękny, piękny akt. Ale tutaj w tym filmie Ferrari właśnie to na mnie, to zwróciło moją uwagę, że on pod koniec swojej kariery wraca do takiej postaci i zadaje pytanie o jej wnętrze, o jej takie życie wewnętrzne, a przypomnę jeszcze, że ten sam Michael Mann swój największy sukces, także oscarowy, odniósł filmem pod tytułem Informator z 1999 roku, gdzie pokazał Jeffreya Wighama, sygnalistę, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, też był odcinek Spoilermastera, który swoją odwagą, swoim właśnie podjęciem pewnego ryzyka osobistego doprowadził do kluczowych procesów sądowych przeciwko korporacjom tytoniowym, bo zwrócił uwagę na to, że te korporacje postępują przeciwko, no przede wszystkim zatajają informacje o szkodliwości papierosów. Tam było pokazany samotny Dawid przeciwko korporacyjnemu Goliatowi, Wigam przeciwko wielkim firmom tytoniowym. Perwersja filmu Ferrari polega na tym, że pod koniec jesteśmy właściwie po stronie Goliata. Widzieliśmy oczywiście masakrę, która rozegrała się na Mille Miglia, ale przecież scena ostatnia między żoną a mężem, kiedy ona mówi, słuchaj, tutaj jest $500,000, te $500,000, już mówię wprost, bez pięknego języka literackich dialogów, przeznaczamy na łapówki po to, żeby oczyścić cię ze wszelkiej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. No i my pod koniec tego filmu tak trochę kibicujemy Ferrariemu, żeby to się udało, żeby ta łapówkarska intryga się udała. Że tak powiem, co wy na to, na finał tego filmu innymi słowy?
A czy to nie jest w ogóle taka, to ty się znasz na filmie, nie ja, ale no ja ostatnio częściej oglądam seriale niż filmy. Zresztą pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy, ja ciebie pytałem, jak to jest, że kiedyś seriale to były mało ambitne, a filmy były ambitne, a teraz z pewnymi wyjątkami, no chyba to się troszkę zmieniło.
Nastąpił jakiś taki tak, switch.
Ale przecież jak spojrzymy na rodzinę Soprano, albo jeszcze bardziej na Breaking Bad, to przecież w gruncie rzeczy my podążamy w podróż za tym naszym złym bohaterem i mimo, że widzimy, jak on czyni zło, to gdzieś jesteśmy po jego stronie i że to jest jakiś taki nowy chyba trend, ale nie mnie oceniać, bo ja się na historii kina nie znam, ale wiesz co, mi się przypomina taka dyskusja, która przetoczyła się, nie wiem, pół roku temu, rok temu w mediach na temat filmu Diabeł ubiera się u Prady. Mhm. I pojawiło się bardzo dużo komentarzy takich młodych ludzi, którzy powiedzieli, że to jest obrzydliwy film. Że to po prostu strasznie po prostu zdegenerowany. Jak w ogóle można coś takiego było nakręcić? Przecież to amoralne. No dobrze, no ale to film ma koniec końców być moralitetem, czy film ma coś nam pokazywać? Ja się z tym problemem stykam, kiedy mówiąc o tym, na czym się znam, czyli na polityce zagranicznej, czasami mówię, że Ukraina nie odzyska wszystkich okupowanych przez Rosję terytoriów, i spotykam się z zarzutem, jak ja mogę coś takiego mówić. No bo oczywiście znacznie lepiej jest, żebyśmy Polacy nie wiedzieli, jak się ta wojna skończy i żebyśmy byli jak pierwsza naiwna i nic nie rozumieli, żeby się nasi sojusznicy ułożyli z Rosją, a my żebyśmy byli zaskoczeni. I to wtedy, gdybym tak mówił, no to w opinii tych moralistów byłbym tym takim dobrym komentatorem spraw międzynarodowych, a jako, że ja mówię o tym, jak będzie, a nie jak ma być, no to jestem tym takim trochę mniej moralnym.
Bo to jest, już ci oddaję, Mateusz, głos, oczywiście wieczny konflikt w polskiej kulturze pragmatyzmu z idealizmem, tak? Znaczy pragmatysta często jest malowany przez tą, jednak powiedziałbym głównie skręcającą w stronę romantyzmu i idealizmu kulturę, jako ktoś, prawda, kto psuje to miłe mrowienie, które czujemy na myśl o wspaniałych idealistycznych celach. Zwrócę uwagę na jedno, bo
a
zaraz...
Jeszcze bardziej, jak myślimy o tym, jak nic nam nie wyszło, ale mieliśmy moralnie rację.
To swoją drogą. Zwrócę uwagę na bardzo ciekawy rym, ponieważ wspomniałeś w filmie Diabeł ubiera się u Prady, który ma też w tytule włoską markę i to bardzo ważną, i który ja także obejrzałem niedawno ze studentami i zaraz do tego nawiążę, bo to łączy się z filmem Ferrari, wbrew pozorom. Natomiast Mateusz, jak ty na ten finał, w którym w zasadzie no, żona mówi mężowi, słuchaj, zrobimy tak, żebyś nie poniósł odpowiedzialności za to, co się stało.
To znaczy tutaj Enzo Ferrari już zostaje jakby przed już tą sceną w pewnym sensie rozgrzeszony, bo my wiemy, że to nie jest jego wina, że ten wypadek się zdarzy. Bo
scena z oponą.
Tak, że my wiemy, że to nie jest wina ani samochodu, ani kierowcy, ani firmy, tylko że to jest po prostu jakiś, nie wiem, w zasadzie nie wiemy,
czy
co to
jest. To ma umocowanie w faktach, o których ty byś...
To znaczy tutaj akurat źródła nie są jednoznaczne, raczej się to pomija, raczej się o tym nie mówi i tutaj to też jest warte podkreślenia, tutaj nie wiem, czy...
Bo Mann, to jest ważne, żeby to powiedzieć, Mann pokazuje tą oponę i mówi, że to nie była wina opony, na drodze leżała jakaś przeszkoda. Tak?
Więc to już jakby sygnalizuje, że my wiemy, że ta, że jakby słuszność jest po stronie Ferrariego, tylko że on jest w słabszej pozycji, bo ma przed sobą i konkurentów, którzy tylko czekają, żeby taką firmę wykończyć, ma przeciwko sobie media, które już przed tym wyścigiem mówią o nim jako o Saturnie pożerającym swoje dzieci, co zresztą jest prawdziwym cytatem z Watykanu, bo Watykan powiedział tak o Enzo Ferrarim i właśnie o tym, że te wypadki śmiertelne już wtedy były na porządku dziennym, więc Ferrari jest w słabszej pozycji. My o tym wiemy. Jakby film na to przez cały czas sygnalizuje, że Ferrari jest na krawędzi między istnieniem a bankructwem. Dla Ferrariego firma jest wszystkim po śmierci syna. Oczywiście on to próbuje przydać na swojego drugiego syna, właśnie na Piero, którego ma z innego związku.
Obecnego szefa Ferrari.
No, jest wiceszefem obecnie Ferrari. I to też jakby pokazuje, że jednak Mann tak wprowadza pewną ambiwalencję, bym powiedział, że to nie jest do końca tak jednoznaczne, bo Jeffrey Wigham walczył z ogromnymi korporacjami zarabiającymi miliardy dolarów, które po prostu było stać na najlepszych prawników i które bez problemu były w stanie go wykończyć. I też medialnie. A Ferrari jest, mimo tego, że już wtedy był marką ikoniczną, to jednak był przede wszystkim... małą firmą, to jest w zasadzie manufaktura, my to widzimy, oni nie potrafią, mój jest dialog w filmie, że my wiemy, że wyprodukowali niecałe 100 samochodów rocznie, a powinni 400, żeby się utrzymać, więc wiemy, że Ferrari jest wizjonerem, ale nie jest biznesmenem. Tym jest jego żona. To żona jest tym prawdziwym biznesmenem, która trzyma w ryzach tą firmę. On jest typem człowieka, który jest właśnie typem wizjonera, któremu zależy na rozwijaniu samochodów, ale niekoniecznie na tym, żeby te samochody zarabiały. Więc to też jest ważne do podkreślenia, że Ferrari jest tutaj na takiej słabszej pozycji w przeciwieństwie do swoich konkurentów i do mediów, i więc ta łapówka ma ochronić go przed tymi złymi. Tutaj wiemy, że to jest z perspektywy Ferrariego, bo gdyby ten film był z innej optyki, to pewnie inaczej by na to patrzył. Tak. Natomiast warte jest też podkreślenia, że on po prostu jest na tyle słabej pozycji, bo jest zbankrutowany, nie ma pieniędzy, bo żona mu wypłaciła te wszystkie pieniądze z banku, jest skompromitowany tym wypadkiem, też śmiercią tych dzieci i jest w takiej pozycji, że Mann to w pewnym sensie usprawiedliwia, właśnie takie, a nie inne zagrania. Jest to oczywiście moralnie ambiwalentne, natomiast no, pamiętajmy, że to porównanie do Informatora nie jest do końca adekwatne, tak jak mówiłem, bo jednak te koncerny tytoniowe mogły stracić o wiele więcej. Oczywiście Ferrari też ryzykuje bardzo dużo, no bo w zasadzie firma to jest wszystko, co ma, ale jednak on nie ma na tyle tak wysokiej stawki, żeby posuwać się, nie wiem, do różnych niegodziwych czynów. On skupia się właśnie na przekupieniu tych mediów, bo to raczej na tym się tutaj stawia. Zresztą Ferrari zostanie w 61 roku oczyszczony z zarzutów. Tutaj nie ma dowodów na to, że on faktycznie przekupił media. Oczywiście wiadomo, że PR jest ważny, chociaż wtedy jeszcze nie było aż tak rozpowszechnione jak dzisiaj, bo dzisiaj no to mamy reklamy wręcz dostosowane do naszych potrzeb, a wtedy to tak nie wyglądało, ale to też jest warte podkreślenia, że po prostu Ferrari był wtedy na tyle słabej pozycji, że Mann przed nami to argumentuje, że jest na samym dnie praktycznie i że on gra już praktycznie wabank i wygrywa tak naprawdę, bo Ferrari do dzisiaj istnieje.
Tak. To bardzo ci za to dziękuję. Ja powiem jeszcze o tym, właśnie ta metafora tego Saturna, który pożera własne dzieci, ona tam się faktycznie pojawia. Ona mi się skojarzyła z tym, jeszcze co ty powiedziałeś o tym more than I could chew, bo jakby rzeczywiście taka jakaś nienasycona chęć, nie wiem, sukcesu albo stworzenia najlepszego samochodu, najlepszego, to jest coś, co tego bohatera bardzo napędza, ale odbije jeszcze piłkę w stronę Witka a propos Diabła ubiera się u Prady, bo gdzieś tam balansujemy, rozmawiamy o filmie, super, rozmawiamy o samochodach, świetnie, a gdzieś w tle jest rozmowa filozoficzna o tym, co jest ważne i jak w ogóle teraz mówimy o takich rzeczach jak wolność na przykład, tak, albo ryzyko. Ja przywołam właśnie film Prada, bo to jest bardzo ciekawy, krótka dygresja. Film Diabeł ubiera się u Prady powstał w 2007 roku, czyli już niedługo będzie 20 lat od tej premiery, wtedy był wielkim hitem, Oscarowa nominacja dla Meryl Streep, entuzjastyczne przyjęcie właściwie przez wszystkich. Niedawno pokazałem film studentom Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Reakcja była dosyć negatywna właśnie ze względu na to, że bohaterka Meryl Streep, czyli Anna Wintour, szefowa pisma, tak, już nie będę streszczał, większość osób pewnie film widziała, jest pokazana pozytywnie, podczas kiedy, no właśnie, jest przemocową szefową i tak dalej, i tak dalej. No i o tym rozmawialiśmy i padła jedna ciekawa rzecz i tutaj trochę streszczę tą dyskusję, że w pewnym momencie ktoś powiedział, chyba jedna właśnie studentek, że broniąc tej postaci nawet i broniąc samego filmu, że mając do wyboru życie i pracę w nudnym, bezpiecznym, korporacyjnym środowisku, w którym codziennie działoby się dokładnie to samo i wiedziałaby dokładnie od godziny do godziny, co się wydarzy i że nic się nie zmieni, a między pracą dla Anny Wintour w tym filmie, w której ona nie wie, co się wydarzy, rzeczywiście być może szefowa jutro, prawda, zażąda czegoś niemożliwego, albo, ale ona mówi, że wybrałaby to drugie, bo to przynajmniej byłoby życie ze smakiem przygody, z czegoś, co jest właśnie niespodziewane, prawda, że nie wiemy, co się wydarzy. Akurat teraz przygotowuję odcinek o Rogerze Cormanie, producencie niedawno zmarłym, który był dokładnie takim szefem. Pracownicy mówili, że najlepszą i najgorszą rzeczą w tej pracy jest to, że nie wiedzą, czego się spodziewać jutro, prawda, być może jutro będą czytali scenariusz i przygotowywali recenzję jego, a być może kolejnego dnia będą wysłani na drugi koniec Stanów Zjednoczonych po to, żeby znaleźć najbardziej odpowiednią lokację do jakiegoś filmu. Tutaj kończę tą dygresję, ale myślę, że Ferrari jako film też tego po prostu dotyka. Także nie wiem, czy jeszcze w tym temacie...
Znaczy, ja, jeżeli macie. Mogę wtrącić jedno słowo odnośnie filmu właśnie Diabeł ubiera się u Prady, dlatego, że pamiętajmy, że Miranda Priestly, bo tak się nazywa postać, którą gra w filmie Meryl Streep, no to jest postacią przedstawioną w taki sposób, że my wiemy, że ona płaci wysoką cenę za to.
To prawda.
Że słyszymy, że kolejny raz się rozwodzi z mężem, że powinna, nawet pojawia się taki dialog, że powinna, że Rupert Murdoch powinien płacić za powiększanie nakładu jego tabloidów, bo po prostu ona, jakby jesteśmy świadomi tego, że to nie jest tak, że ona jest taka bez konsekwencji, że tam, tak, że wprowadza
się, damą.
Że jest po prostu, że tam jest po prostu wszystko git, że po prostu w jej życiu prywatnym, bo to życie prywatne tak naprawdę nie istnieje. Ona jest w całości podporządkowana temu, co robi. Oczywiście jest postacią z dzisiejszej perspektywy bardzo ambiwalentną, taką, z którą nie bardzo chyba pewnie byśmy chcieli mieć za bardzo do czynienia w normalnym życiu, bo bardzo dużo się mówi dzisiaj o mobbingu, o dręczeniu pracowników w imię rzekomo wyższej skuteczności pracy, która tak naprawdę wcale tej skuteczności nie poprawia, bo mobbing tego przyczynia się do tego, że pracownicy pracują gorzej, idą na zwolnienia i zdrowie psychiczne jest absolutnie wykańczane. Jakby to też pokazuje, że dla samej Mirandy ta praca, którą ona wykonuje i to, że ona odnosi niby ten zawodowy sukces, oznacza też tak naprawdę zniszczenie tego życia prywatnego i tego, że być może psychicznie też już nie jest taką, taką silną osobą, bo też ją widzimy prywatnie, że jest taką wyniszczoną przez życie kobietą i zresztą to była inwencja samej Streep, bo ona właśnie chciała uczynić tą postać właśnie taką bardziej niejednoznaczną, bo scenariusz tutaj wskazywał jednak, że ona miała być taka bardziej jednowymiarowa, a Streep zresztą słusznie podjęła taką, a nie inną sugestię, bo dostała nominację za ten film, że ona powinna być bardziej niejednoznaczna i wydaje mi się, że to jest dosyć dobrze wygrane. Oczywiście my wiemy, że ona jest taką postacią jednak mimo wszystko negatywną. Myślę, że film tego po prostu nie ukrywa.
Niekoniecznie o Pradzie, bardziej o konkretnej scenie z filmu Ferrari i w ogóle wątku Fiat Ferrari. Pamiętam chyba telefonicznie z Witkiem rozmawiałem, kiedy po raz pierwszy ten film już jakieś parę miesięcy temu widziałeś. I wtedy trochę mówiliśmy właśnie o tym wątku ochrony marki, bo tam, prawda, Ferrari rozmawia z Fiatem. Fiat tak... No, żeby tutaj ci Amerykanie nam nie weszli, żeby to została właśnie włoska marka. Czy on, jak widzisz w ogóle ten wątek tutaj, czy oni rzeczywiście chcą chronić kulturę narodową w postaci tych samochodów? Jak to w ogóle mamy rozumieć?
No, wydaje mi się, że tak, dlatego że tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, która nie jest z dzisiejszej perspektywy oczywista, ale no, Fiat w latach 60. to jest potęga. To jest jeden z absolutnie czołowych koncernów motoryzacyjnych. Dzisiaj niby nadal jest, ale to jest jednak nieporównywalna sytuacja. Wtedy można powiedzieć, że Fiat jest no, wręcz u szczytu potęgi. I w momencie, w którym Fiat kupuje te akcje Ferrari, na czele Fiata stoi już Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, który jest fanem Ferrari. Ma na przykład taki słynny model 166, który dzisiaj zresztą, gdyby chcieć go kupić, to pewnie tak 50-60 milionów euro trzeba by wysupłać, bo to są tego rodzaju kwoty. No i to, że Agnelliemu sprzedaje udziały Enzo Ferrari, no wydaje mi się nieprzypadkowe, dlatego że Ford jest biznesmenem, a Agnelli jest również biznesmenem, ale on jest biznesmenem, który kocha samochody, smakuje życie, jest ikoną stylu, jest ikoną elegancji. Jest też człowiekiem bardzo jakby skłonnym do ryzyka, do bawią go sporty ekstremalne, no, też ekstremalne, powiedziałbym, ryzykowanie życiem osobistym, no, znany jest z jakiejś po prostu niezliczonej ilości romansów. No, słynne jest, że Gianni Agnelli na przykład zegarek nosił na koszuli. A nie na nadgarstku. No i to było takie bardzo charakterystyczne dla niego, ale to był taki rodzaj takiego, można powiedzieć, arystokraty, a nie jedynie bogacza. Zresztą jego wnuk, Lapo Elkan, który dzisiaj jest prezesem Fiata, powiedział kiedyś, że nie wystarczy, mówiąc właśnie o swoim dziadku, że nie wystarczy być bogatym, żeby doceniać piękno. A Agnelli je doceniał. I ja oczywiście nie wiem, jakie było tło. No, poza jednym. Znaczy, wiemy o tym, że w momencie, w którym Ferrari pogonił Forda, bo on nie zrezygnował z rozmów z Fordem, nie zakończył rozmów, tylko on ich po prostu pogonił. To Ford w efekcie produkuje zresztą wspaniały film, ten słynny Ford GT40, który w efekcie wygrywa z Ferrari, ale to, że on wygrywa, to jakby nie jest najistotniejsze. Chodzi o to, że on powoduje straszliwe koszty, bo Ferrari, żeby w ogóle się z nimi ścigać, musi bardzo dużo inwestować. I Ferrari nie jest w tym momencie, zresztą w tym filmie pada taka fraza bodaj o Jaguarze, że my sprzedajemy samochody, w sensie te drogowe, osobowe, po to, żeby finansować wyścigi, a oni się ścigają po to, żeby sprzedawać samochody. I tak rzeczywiście było. Tak rzeczywiście było. To znaczy przez długie lata ta firma, w sensie takim stricte biznesowym, to ona miała taki średni sens, mówiąc krótko. Zresztą mnie na przykład w ogóle w tego rodzaju motoryzacji najbardziej fascynuje jej bezsens. No, jeżeli patrzy się na Aston Martina, to Aston Martin bodajże no, od paru lat to jest trochę inaczej, bo w końcu znaleźli się poważni inwestorzy, ale jeszcze 10 lat temu to było jakoś tak, że oni na 90 lat, które istnieją, zysk przynieśli bodaj 8 czy 9 razy, bankrutowali 7 razy. Znaczy, mówiąc krótko, to naprawdę nie ma żadnego sensu, tak? Zresztą w ogóle To jest w ogóle piękno tych samochodów, tak? Troszeczkę odchodzę od twojego pytania, ale piękno tych samochodów polega na tym, że, to, że one są bez sensu. Żony
mówisz nie... teraz bardzo głęboką rzecz, więc kontynuuj.
Tak, no ale wiesz, no ja miałem przyjemność parę razy jeździć takimi naprawdę legendarnymi samochodami. Na przykład największym dla mnie przeżyciem, jak jechałem, co prawda to akurat Lamborghini Countachem, to było to, że po pierwsze ja przejechałem wszystkiego kilkanaście kilometrów, ale wysiadłem i prawie nic nie słyszałem, bo silnik ci wyje zaraz za głową. A po drugie byłem troszeczkę oszołomiony, bo to była ta taka wersja, której że tak powiem, właściciel w latach już współczesnych nie poddał generalnej modernizacji, czyli to był egzemplarz taki, jak wyjechał z fabryki, czyli generalnie w kabinie paliwem zalatuje.
Nie mówiąc już o parkowaniu tych samochodów, bo to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy.
Tak, no po prostu nic nie widzisz, tak? Więc mówiąc krótko, albo na przykład no słynne, nie wiem, Ferrari Testarossa, którym musisz lewą nogę, żeby wcisnąć sprzęgło, tak skręcić w kierunku prawej nogi. W związku z tym po przejechaniu dłuższego kawałka, znaczy dłużej niż pół godziny, po prostu masz taki skurcz jakby w nodze. No i to jest też bez sensu.
Ale wiesz, jak o tym opowiadasz, przeniosę to, że tak powiem, genderowo do innego świata, ale nagle jakoś przypomniały mi się opowieści, jakie czytałem, nie wiem, takie XIX-wieczne, o tych pięknych damach, które właśnie były w pięknych sukniach, ale one były strasznie niewygodne, prawda? Że chodziło o ten efekt piękna, prawda? To jest to, co mówisz, że piękno jest bezsensowne. Że czasami właśnie, żeby przeżyć ten moment piękna, czy to będzie no właśnie piękny samochód, czy piękna kreacja, czy cokolwiek, to wywołuje fizyczne cierpienie, bo no właśnie, bo piękno nie, jakby nie zważa na to, czy w tym momencie to twoja prawa noga będzie komfortowo usytuowana.
Ale w tych samochodach jest jeszcze jedna rzecz, która jest bez sensu, mianowicie one są bez sensu z punktu widzenia, były przez lata, aż do pojawienia się Hondy NSX, one były bez sensu, jak chodzi o jakość. To znaczy generalnie...
Trwałość?
No, że się po prostu generalnie, no to słynna historia, jak Ferrari zaczęły być importowane do Stanów Zjednoczonych i importer je po prostu jakby poddawał generalnemu remontowi w momencie, w którym one przypływały do USA, dlatego, że po prostu takiego badziewia nie dawało się sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, bo klient był jednak przyzwyczajony do tego, że samochód się nie zepsuje pierwszego dnia.
Amerykański miał gorszy dzień, albo drugiego.
No i jakby to było, wiesz, no jakby...
Też warto podkreślenia, że amerykańskie samochody już wtedy nie słynęły z dobrej jakości, bo to była straszna tandeta.
Tak, ale za te pieniądze, za które one były sprzedawane, to jeszcze jakby było okej. Okay. Natomiast no jakby... Założenie było, że płacisz
za Ferrari.
I tutaj na przykład taką rewolucją, jak już mówimy troszeczkę o motoryzacji, no to absolutnie legendą motoryzacji jest Honda NSX, bo Honda NSX to był pierwszy super samochód, który gwarantował, że jak wyjedziesz, to wrócisz do domu nie na lewecie.
I przy którym pracował Ayrton Senna właśnie.
Który to rok? Honda?
89-90, kiedy ten samochód wchodzi, jest produkowany.
Japoński samochód.
Tak, i produkują go aż 15 lat, aż do 2005 roku.
Czyli koniec końców japoński pragmatyzm pożeniony z inżynieryjną.
On zmusił między innymi Ferrari do poprawienia jakości.
Okej. Mateusz, czy też dostrzegasz piękny bezsens?
No, ogólnie samochody sportowe do tego się sprowadzają, że są takim kaprysem, że one właśnie służą po to, żeby doświadczyć emocji, której się nie doświadcza w niczym innym. I za to też się kocha samochody, że masz po prostu poczucie za relatywnie niewielkie pieniądze, bo powiedzmy sobie szczerze, samochody i tak są stosunkowo tanie, jeżeli chodzi o inne, w stosunku na przykład do niektórych innych atrakcji. Doświadczenia takich emocji, których nie doświadczysz w niczym innym.
To jest ten moment, kiedy ja zaczynam omdlewać powoli, bo rozmawiam o Ferrari, to tak stosunkowo niewielkie pieniądze.
Ale ty
stawiasz później, jak idziemy na obiad.
Słuchajcie, nagrywamy to bardzo niedaleko salonu Ferrari, więc...
Ale wracając jakby do twojego pytania odnośnie tego przejęcia przez Fiata, to też warto podkreślić, że Ferrari, to co już zresztą podkreślałem, było marką niezwykle prestiżową. To była marka już wtedy kultowa i warto też pamiętać, że budowanie imidżu, Fiat też po to kupił Ferrari, żeby budować swój imidż, żeby móc powiedzieć, że no kupiliśmy być może najważniejszą markę samochodową, no jeżeli chodzi o samochody sportowe na świecie, bo Ferrari było tą ikoniczną. W 69 roku Lamborghini, owszem, już wchodziło, bo był model Miura, który był czymś absolutnie kosmicznym i czymś zupełnie innym, bo miał silnik centralnie, zresztą Enzo Ferrari mówi nawet, że wół nie pcha wozu, bo on też nie Jaguara, bo on też miał wtedy silnik centralnie, mówię tutaj o wersji wyścigowej Jaguara, więc to też jest ten element, powiedziałbym, prestiżu. I zresztą dlatego też Ford chciał kupić Ferrari. A też pamiętajmy, że zarówno Ford, jak i Fiat, Ford może nawet bardziej pragnął startować w wyścigach. To była jego wielka ambicja, żeby oprócz bycia po prostu wielkim koncernem sprzedającym ogromną ilość samochodów, żeby też mieć ten prestiż w postaci wyścigów. Bo pamiętajmy, że wtedy była taka zasada, że wygrywasz w niedzielę, zarabiasz w poniedziałek. Czyli po prostu wyścigi miały bardzo duży wpływ na to, że samochody na siebie zarabiały. I to też jest zresztą powiedziane w tym filmie, kiedy Enzo Ferrari rozmawiał ze swoim prawnikiem, że właśnie on musi wygrać Mille Miglia po to, żeby przyciągnąć inwestorów. I o to się jakby toczy cała gra między nim a Maserati. Zresztą film chyba tak naprawdę powinien się nazywać Ferrari versus Maserati, bo to tak naprawdę jest też pewna oś tego filmu, oś konfliktu między właśnie Ferrari i Maserati. I to też warto podkreślić, że wyścigi wtedy też były formą promocji. Nie, oczywiście dzisiaj wciąż są, bo to też jakby jest, ale dzisiaj bardziej liczy się w kontekście technologicznym, jakieś budowanie nowych technologii, rozwoju motoryzacji jako takie, a tutaj chodziło też o budowę po prostu prestiżu marki, że marka jest nie tylko, że jeżeli samochód wyścigowy wygrywa, to znaczy, że samochód jest dobry. To, co oni sprzedają normalnym ludziom, jest dobre i że warto to kupić.
Mam pytanie do Witolda. Bardzo jestem ciekaw takiej rzeczy, bo zabrzmi to dziwnie, ale obracasz się często nie wiem, w wyższych sferach dyplomacji. Nie wiem, jak to... Przepraszam, taki głupi wstęp, ale chodzi mi o to, o jeżdżenie Ferrari, ale też o tych ludziach, którzy obecnie, podkreślam obecnie, nie mówię o czasach filmu, ludzie, których obecnie stać na Ferrari, tak? Co to są za ludzie, tak mówiąc globalnie? Czy chodzi mi o to, czy ten romans tego właśnie bezsensownego piękna, czy to przetrwało, czy to żyje, czy to gdzieś może się zmieniło, nie wiem, w kolejny breloczek do kluczyka, że samochód jest tym breloczkiem, prawda? Nie wiem, dla jakiegoś oligarchy, dla którego to jest po prostu, prawda, setna rzecz, którą posiada. Czy widzisz gdzieś w tym świecie ludzi, którzy nadal po prostu cenią ten bezsens piękna, już się będę trzymał tej frazy dzisiaj, którzy faktycznie są do tego przywiązani, czy ten późny kapitalizm, że tym razem ukłonie się w stronę krytyki politycznej, wyssał jakoś to piękno, dla którego Enzo Ferrari żył, które jego żona też wspierała, jak widzimy to w filmie.
Co późno sugerowałoby, że schyłkowy, a ja wierzę, że kapitalizm jednak ma się dobrze, tylko po prostu musi z turbokapitalizmu wrócić do kapitalizmu i wtedy się będzie miał na powrót powrót doskonale. Wiesz, ja kiedyś, jak wiesz, miałem różne koleje losu w życiu. Byłem dyplomatą, a później podpadłem i byłem rok bezrobotny. Miałem różne pomysły. I był to trudny czas i był taki był moment, że chciałem się zatrudnić w jednym z salonów luksusowych samochodów, a mam kolegę, który pracuje dla jednej z takich topowych marek i mu mówię, no wiesz, no ja bym się do tego nadawał, no bo wydawało mi się, że to jakby przychodzą eleganccy ludzie i w związku z tym pewnie trzeba umieć z nimi porozmawiać i on się tak na mnie spojrzał i mówi, chłopie, nie masz zielonego pojęcia. Jeżeli ci się wydaje, że jakby byłbyś w stanie, no pamiętam, że oczywiście musiałbym się nauczyć jakby samej technologii sprzedaży, no to rozmowy raczej nie są zbyt wysublimowane w wypadku sprzedaży większości tego rodzaju, co nie znaczy oczywiście, nie chcę nic takiego powiedzieć, że wśród klientów nie ma też bardzo, bardzo zacnych ludzi, na pewno tacy są, ale z tego, co słyszę od tych, którzy w tym pracują, to nie jest to niestety obecnie większość. Jest też, wiesz, ja pamiętam wiele lat temu, jeszcze jako student, byłem we Włoszech i kupiłem prezent dla swojej mamy, dla swojego taty. Pamiętam, że dla swojego taty kupiłem krawat Versace. No i to było coś, bo wtedy Versace miało sklep w Rzymie, miało sklep w Mediolanie, w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu. i pewnie jakby tak Tokio i pewnie tych sklepów na świecie było 100. I to było wow. No a dzisiaj w Warszawie pewnie jest ze 20 miejsc, gdzie można krawat Versace kupić. To już nie jest to wow. Dzisiaj odtworzenie historii Ferrari, biorąc pod uwagę to, że Ferrari w zasadzie na początku buduje podwozia, a nadwozia są karosowane. I robi to najczęściej Pininfarina, ale też Gia, Bertone, Vignale, Touring Superleggera. W związku z tym to są bardzo krótkie serie, czasami 5 samochodów, czasami 10 samochodów. Więc to jest zupełnie inna motoryzacja. Jakby jak przeglądamy nazwiska tych, którzy tymi wozami jeździli, to będą nazwiska, które nam coś mówią, jak się w ogóle motoryzacją nie interesujemy, tak? To będzie Grace Kelly. Właśnie. Nie wiem, czy akurat to nazwisko mi przyszło, akurat chyba nie. Wycofuję się z Grace Kelly. Ale Gina Lollobrigida, tak? Mhm. Gina Lollobrigida miała Ferrari. To będą ci wielcy ze świata kultury, ze świata sztuki, przemysłowcy. Dzisiaj, gdybyśmy sporządzili listę właścicieli, no to już ona nie będzie taka, że tam w zasadzie o co drugim właścicielu moglibyśmy zrobić jakąś ciekawą rozmowę, a dzisiaj no niekoniecznie, aczkolwiek na pewno jakby ja z wielkim szacunkiem patrzę na ludzi, którzy potrafią zarabiać pieniądze. To jest to, co pcha Polskę do przodu. Chcę podkreślić, że tutaj nie przemawia przeze mnie jakiś taki głupi refleks, który każe mi jakoś patrzeć z góry na tych z pieniędzmi. Ale jeżeli pozwolisz, tylko jedna opowieść. Otóż parę miesięcy temu byłem ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi we Włoszech. No i właśnie byliśmy w Modenie, w Bolonii. Zwiedzaliśmy w Mediolanie fabrykę Maserati, przepraszam, tak się powinno powiedzieć. No ale największym dla mnie przeżyciem było zwiedzanie fabryki Touring Superleggera. Udało mi się tam dostać tylko dlatego, że jestem dziennikarzem. To jest fabryka pod Mediolanem w miejscowości Ro, jeżeli dobrze to wymówiłem. Generalnie zapłaciłem prawie 100 euro za taksówkę, dlatego że tam po prostu nie dojeżdża żaden autobus, nic w ogóle tam nie dojeżdża. To jest w ogóle jakaś taka przemysłowa dzielnica, kończy się to taką drogą, taką polną drogą, która biegnie wzdłuż autostrady. I nagle jest brama, jak szlaban, i na prawo jest Touring Superleggera, czyli firma, która robi tak mniej więcej 10 samochodów rocznie, przerabiając na przykład, karosując na nowo na przykład Ferrari 812, i to się nazywa Touring Superleggera Berlinetta Lusso. Już ładnie brzmi, prawda? Albo przerabiając Bentleya Continentala GT na Kombi Coupé, czy tak zwanego Touring, Shooting Breaka, czyli takie trzydrzwiowe kombi. I te samochody kosztują tak między 2 a 3 miliony euro plus cena samochodu dawcy. Niesamowity jest proces produkcji tego, dlatego że ci, to trudno powiedzieć robotnicy, to nie są robotnicy, tam w ogóle nie ma linii. Ci rzemieślnicy, którzy to robią, to średnia wieku to jest tak 50 plus. W zasadzie wszyscy są albo siwawi, albo łysawi. I widziałem tam samochód, to był akurat Bugatti, bo oni są outsourcingowani i robią jeden z modeli Bugatti. Wart kilka milionów euro, czyli to zupełny kosmos. I panowie, którzy młoteczkiem z trzonkiem gumowym ręcznie robią jakby zderzak.
Detal.
Taki detal, w ogóle najpierw na kołach angielskich, później jeszcze dobijają tymi młoteczkami, a na samochodzie stoi filiżanka espresso. I w ogóle to był jakiś taki, spytałem, ile godzin trwa wyprodukowanie tego samochodu, i w tym momencie pani, która mnie prowadziła, mówi, pan, no zależność od egzemplarza, ale tak między 7 a 8 tysięcy godzin. Znaczy, jakby, no, tak. Zakładając, że dwóch ludzi przy tym pracuje, no to tak, jakby... W ogóle, wiesz, w ogóle jakiś odjazd kompletny, tak? Jakaś taka produkcja, ale to jest już nisza. To jest rzeczywiście... Wtedy, w tamtych latach, o których będę ten film, ta high-endowa motoryzacja, czy to będzie Ferrari, czy to będzie Maserati, czy to będzie, no wtedy jeszcze istniał Alvis, czy to będzie Rolls-Royce, to wszystko jest jeszcze taka ręczna produkcja. To jest troszkę tak, że ci, którzy to robią, mają chyba w niezbyt, że tak powiem, dużym poważaniu trendy. Oni po prostu robią to, co jakby, oni wiedzą, jak to ma wyglądać, a klient ma to kupić. No dzisiaj to już trochę inaczej wygląda, bo jednak dział marketingu najpierw zrobi badania, co się sprzeda.
Ale to też myślę, że warto tutaj powiedzieć o jednym takim człowieku, który jest absolutnym kolekcjonerem samochodów, mianowicie o Sułtanie Brunei, który w szczytowym momencie miał 3000 samochodów w swoim halach. Zresztą robiono na niego naprawdę samochody w jednym egzemplarzu. Naprawdę samochody robione na specjalne zamówienie i nawet konkretne modele robiono specjalnie dla niego. Tam produkowano kilka sztuk.
Ja mam marzenie, wiesz, żeby on kiedyś mi prospekty... ja nie chcę od niego samochodu, ja tylko chcę kolekcję jego prospektów.
Słucha Spoilermastera, jestem pewien,
No akurat część tych samochodów wypłynęła, bo po kryzysie w Azji w roku 98 część tych samochodów musiał sprzedać, więc część tych samochodów wypłynęła, ale część powstała w absolutnie jakichś tajnych warunkach. Naprawdę nie wiadomo było nawet, jak te samochody wyglądają i to było absolutnie, to był najlepszy motoryzacyjny klient, myślę, w historii motoryzacji.
Panowie, powolutku zbliżając się do końca, ja chciałem powiedzieć, że jak Witek opisywał, przypomnisz nazwę tej miejscowości, w której to się działo? Ro?
Ro.
Ro. Wiesz, fascynuje mnie coś takiego jak długie trwanie pewnych tradycji, nawet jeżeli one ulegają transformacji przez wieki. Kiedy opisałeś ten obrazek, to trochę, wiesz, wyłonił mi się z takiej mgły czasu obraz, nie wiem, średniowiecznych płatnerzy, którzy, wiesz, tworzyli najlepsze zbroje albo miecze i tak dalej. To, że pewne tradycje, ty powiedziałeś, że oni się nie oglądają na trendy, ale takie długie, rzemieślnicze tradycje, wydaje mi się, że one w ogóle się nie oglądają na czas nawet jako taki, prawda, na ten dyktat aktualności, współczesności, szybkości. I to jest coś nieprawdopodobnie pięknego, bo myślę, że jak ty opisujesz właśnie tych rzemieślników, którzy tam, prawda, ten jeden zderzak przez ileś set godzin będą cyzelowali, no to na jakimś poziomie, muszę powiedzieć, tak, któż nie chciałby tak spędzić życia, tak, po prostu robiąc coś, co kochasz, bez dyktatu Google kalendarza, telefonu, zegarka, prawda, tego, że wszystko jest co do minuty i musi być na już.
Jest pewna ciekawostka związana z Touring Superleggera. Otóż właścicielem, prezesem firmy jest były prezes TVN Markus Tellenbach.
O, proszę bardzo, to ciekawe. Ja powiem tylko jedną rzecz, bo bardzo chcę, żeby to wybrzmiało, bo tutaj bardzo też cenne jest dla mnie to, że powiedziałeś, że nie krytykujesz osób, które no, mają ten talent, żeby te większe pieniądze zrobić i sobie pozwolić na Ferrari, bo to absolutnie nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o coś innego. Zaczęliśmy rozmowę od tego, że w postaci Enzo Ferrariego spotkało się kilka elementów. Między innymi spotkało się ten element umiłowania piękna, świadomości też pewnej tradycji tego piękna. Widzimy Ferrariego w operze na przykład, prawda, który smakuje operowy spektakl, jest Włochem. Widzimy chyba też, jak pije kawę, to espresso mi się zawsze kojarzy z takimi porannymi spacerami w Turynie, kiedy byłem tam na warsztatach scenariuszowych i widziałem robotników drogowych, którzy właśnie espresso smakowali tuż przed przystąpieniem do pracy. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że bardzo bym chciał. Jest to pewnie przegrana sprawa, jest to niemożliwe, ale to zahacza o taką sprawę, żeby inspirują mnie takie postaci, które łączą biznes i sztukę. I to jest taki topos też obecny w kulturze amerykańskiej często. Właśnie tych wizjonerów, którzy wykraczają tylko poza efektywność, poza tabelkę, poza Excel, tylko sięgają po coś więcej. Jest taki film Billa Forsythe'a pod tytułem Biznesmen i gwiazdy z 80 roku z Burtem Lancasterem, który portretuje dokładnie taką filozofię, ale jest też wspaniały film Williama Wylera z 36 roku pod tytułem Dodsworth. To jest bardzo mało znany film w Polsce, ale chcę, żeby ten tytuł tutaj wybrzmiał, bo Pauline Kael pięknie napisała o tym filmie, że to jest najpiękniejszy portret amerykańskiego biznesmena jako marzyciela. I cudownie byłoby wtedy, gdyby rzeczywiście właśnie z tym, z tą, że tak powiem, siłą nabywczą też szła siła uwielbienia pięknych rzeczy, tradycji, które za nimi stoją, a czasem tych najprostszych gestów, takich jak właśnie postawienie owego małej filiżanki espresso na zderzaku. I tak jeszcze bardziej do końca idąc, jest w filmie scena, w której w trakcie kazania, w trakcie mszy dla robotników, ksiądz w trakcie homilii dokonuje pewnej sakralizacji motoryzacji. Mówi, że tak jak Jezus był cieślą, tak wy tworzycie silniki. No, jest wiele wymiarów tej fascynacji motoryzacją. Może ona jest trochę święta, a może trochę jest właśnie bardzo fizyczna, może jest połączona z czymś cielesnym, mówiliśmy o pięknie, ale może wprost z erotyzmem, z jakimś takim dreszczem. Czy motoryzacja i piękne samochody mają coś z tą sferą życia wspólnego?
Na pewno tak. I w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar, no i tutaj musielibyśmy w zasadzie pokazać to, o czym będę mówił, ale postaram się o tym opowiedzieć. Otóż wspomniałem, że ja kolekcjonuję prospekty samochodowe. W bardzo wielu prospektach samochodowych jest taki zabieg stosowany, to znaczy auto jest sfotografowane od tyłu i od góry zarazem, tak jakby nalatywał dron na samochód. Zazwyczaj ten samochód stoi gdzieś w cieniu i pada tak światło, to zresztą są naprawdę czasami mistrzowskie zdjęcia, że to światło podkreśla tylne nadkola. I to jest dokładnie ten moment, kiedy połowa słuchających nas mężczyzn już wie, o czym ja mówię. I przepraszam, to nie jest seksizm, tylko po prostu konstatacja tego, jak działają mózgi kobiet i mężczyzn, bo one nie działają dokładnie tak samo. Wbrew temu, co się czasami mówi, to nie jest ani dobrze, ani źle, po prostu tak jest. Na kobiety niekoniecznie, tak? To znaczy, to ma budować skojarzenie z biodrami. Mhm. W bardzo określonej sytuacji, ale to jest jakby jeden, to są te obłości, które my widzimy, tak? Chociaż oczywiście są samochody, które nie obłościami również przekazują pewien taki podprogowy komunikat. No ale jest jeszcze drugi wymiar, no już stricte psychologiczny, to znaczy, czy zwiększa się atrakcyjność człowieka, mężczyzny w oczach kobiety, kobiety w oczach mężczyzny, w chwili, w której druga strona pokazuje swój status poprzez piękny, drogi samochód. I tutaj wkraczamy na bardzo taki grząski grunt, szczególnie jeżeli słucha nas ktoś bardzo politycznie poprawny, no bo to jest jakby takie trochę jakby niegodne i w ogóle nie wypada. I tutaj się, jeśli pozwolicie, no ja spytałem się znajomej, która jest przyjaciółki, która jest psychologiem. I ona przysłała mi bardzo ciekawy tekst zatytułowany Effect of Manipulated Prestige Car and Ownership on Both Sex Attractiveness Ratings. Hmm. To jest wydane przez British Journal of Psychology. Co się okazuje? To są poważne badania. Okazuje się, że no bo mamy coraz więcej kobiet, które kiedyś jakby takie samochody kupowali mężczyźni, się kupują to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Okazuje się, że atrakcyjność kobiety, kiedy siedzi w bardzo drogim, luksusowym samochodzie, w oczach mężczyzn nie rośnie, jeżeli siedzi w takim aucie, ale na odwrót to działa. My możemy na to patrzeć z pogardą.
To przypominają mi się teksty, które w latach 90. pisała Camille Paglia, to jest taka amerykańska badaczka kultury swoją drogą, też o korzeniach włoskich, tak tylko dopowiem, co ona bardzo mocno podkreślała. I ona też w tych swoich tekstach bardzo mocno wtedy pisała właśnie o tym, odnośnie włoskiej kultury, już tak mówię też o tej kulturze wizualnej, że tam ta obecność tego właśnie męskiego oka, tak, to jakby to renesans się od razu przypomina, jakby, że ona jest tak silnie obecna, ona dostrzegała to tam wszędzie właściwie, w każdej dziedzinie tego estetycznego wyrazu, że tam gdzieś pod spodem jest to właśnie oko, bardzo wyraźnie scharakteryzowane jako oko męskie, które nadaje całej rzeczywistości erotycznego charakteru. I oczywiście ona potem idzie jeszcze dalej, bo ona to łączyła też z religią katolicką, prawda, z tym rozdziałem pomiędzy sakrum i profanum, ale to jakby nie mówisz tutaj nic szokującego. W moim przekonaniu u Manna jest o tyle ciekawe, że to właśnie Penelope Cruz jest tą, czy żona Ferrariego w filmie, jest tą, która koniec końców jakby rozgrywa najważniejsze karty, prawda, bo ona ma ten, ale ona też robi to ku chwale marki, bo ona koniec końców, prawda, ocala
a nie masz
markę,
wrażenie, nie,
jakby herb rodowy.
A nie masz wrażenia, że Penelope Cruz jest piękną kobietą, ona w tym filmie, jakby jej uroda jest schowana.
Ja myślę, że ona jest przede wszystkim naznaczona żałobą, że ona w tym filmie jest jakby już po tej śmierci syna
tak,
kimś, kto zgasł.
Kto zgasł. Ale jeżeli można, to tylko jeszcze jedno dosłownie słowo. Jest taka brytyjska marka, którą ja darzę ogromnym szacunkiem. Była w zasadzie Alvis. I kiedyś czytałem wywiad z człowiekiem, który był prezesem Alvisa i zapytany, dla kogo nie produkują samochody. Bo to nie do końca było wiadomo. Powiedział, że tak, Ferrari jest dla ludzi, którzy krzyczą, że mają pieniądze. Lamborghini jest dla tych, którzy wrzeszczą, że mają pieniądze. Bentley jest dla tych, którzy mają pieniądze, ale po zastanowieniu uznali, że nie będą tego pokazywać.
To brzmi brytyjsko.
A Alvis jest dla tych, którzy się nad tym nawet nie zastanawiali.
Okej. Zapamiętam tę klasyfikację, bo myślę, że nigdy nie miałem tego dylematu, żeby sobie móc pozwolić na którąkolwiek z tych opcji, znaczy, ale zapamiętam ją.
Bo Alvis był tak demodé, że po prostu jakby, no naprawdę trzeba było być, wiesz, takim arystokratą od 20 pokoleń i mieć, przepraszam za potoczność, naprawdę całkowicie wylane na wszystko, żeby sobie kupić...
Albo Bristola. No.
Bristola, dokładnie.
Pozwólcie, że odbiję piłkę, jednocześnie podkręcając, tuningując to pytanie pod ciebie konkretnie, Mateusz, bo chcę też, żeby to wybrzmiało. Michael Mann jest tym reżyserem, który w kulturze wizualnej Zachodu, powiem już bardzo teraz, jest w dużej mierze odpowiedzialny za taką właśnie, mam wrażenie, erotyzację samochodów i w ogóle lśniących różnych powierzchni poprzez serial, który zrobił. Myślę o Miami Vice w latach 80. Naprawdę, jako ten, który chłonął ten serial wtedy, mogę to absolutnie potwierdzić.
W którym jeździł Chevrolet Corvette,
przebrany za
Ferrari Daytona.
Więc czy to w ogóle zestawienie, właśnie samochód filmowany jako erotyczny obiekt w twoich oczach z Mannem ma sens?
To znaczy, tutaj warto podkreślić, że ten film, mówię tutaj o Ferrari, jest w zasadzie takim zwieńczeniem przygody Manna z Ferrari, dlatego, że to właśnie od Miami Vice się zaczęło i właśnie od tej słynnej repliki Ferrari Daytona, która była tak naprawdę Chevroletem Corvette C3, zresztą o które Ferrari miało bardzo duży problem, bo oni nie lubią, kiedy robi się repliki ich samochodów i ostatecznie skończyło się na tym, że bodajże w trzecim sezonie ten samochód został zniszczony, jest w jednej ze scen i Ferrari w rewanżu przywiozło na plan oryginalną, białą Testarossę, którą potem Sonny Crockett grany przez Dona Johnsona jeździł już do końca tego serialu. Warto też pamiętać, że Michael Mann zrobił reklamę dla Ferrari, reklamę Ferrari California, to był bodajże rok chyba 2011, o ile się nie mylę, i to jest taka długa dosyć reklama, ona jest dostępna na YouTubie, więc Mann gdzieś tam krąży wokół tego Ferrari, zresztą on podobno od wielu lat planował zrobić ten film, czyli właśnie film o Enzo Ferrari na podstawie biografii, którą napisał Brooke Yates, zresztą też bardzo ciekawa postać, dlatego że to właśnie on był twórcą słynnego Cannonball Run, które potem zostało sfilmowane w kultowym filmie przez Hala Needhama. My znamy go pod polskim tytułem...
wszystkich kaskaderów.
Polski tytuł tego filmu to jest Wyścig kuli armatniej, zresztą który doczekał się dwóch sequeli. I myślę, że to też ten aspekt stylistyczny jest bardzo ważny, bo Mann jakby wprowadził też taką stylistykę do kina popularnego. Oczywiście on bardzo dużo czerpał z kina Melvida, który jakby był jego mistrzem stylistycznym. Tutaj Mann odkrył, że jak się poleje ulicę deszczem, to automatycznie film lepiej wygląda i on jakby to wprowadził taką stylistykę właśnie. To on...
Już nigdy nie zaświeciło u niego słońce.
Tak, zresztą w Złodzieju jest to, Złodziej był takim pierwszym filmem, gdzie ten aspekt był bardzo widoczny i właśnie to, jak bardzo te filmy są takie usytuowane w miastach, też ta miejskość jest w tych filmach bardzo wyraźna. samochody myślę, że nie odgrywają dla Michaela Manna aż takiej roli. Oczywiście one są pewnego rodzaju symbolem, ale to nigdy nie było jakimś takim, nigdy nie było takim aspektem, które determinowało jego kino. Nigdy nie był, wydaje mi się, jako reżyser zafiksowany aż tak na punkcie samochodów. One były jakimś takim elementem stylistycznym, pięknym elementem stylistycznym, który dodawał niebywałego klimatu. No, scena z pierwszego odcinka Miami Vice, kiedy Crockett i Tubbs jadą Ferrari Daytona w rytmie In the Air Tonight, Villa Collins, no to jest jedna z najbardziej ikonicznych, myślę, scen. No, scena, która przywołuje określony klimat. Klimat wręcz niepowtarzalny. Oczywiście też pamiętajmy, że to były lata 80. i lata 80. też miały same w sobie niepowtarzalny klimat.
Turbolata.
To też właśnie turbo lata 80., chociaż samochód jest lat 60., przynajmniej oryginalna Daytona. Ale to też myślę, że warte podkreślenia, że właśnie dla Manna samochody zawsze były takim pięknym, ale jednak mimo wszystko elementem stylistycznym, pewnym dodatkiem do otaczającego rzeczywistości.
Witku, jeśli można o jednym elemencie potencjalnie erotycznym. Otóż kiedyś w Moskwie zostałem zaproszony na prezentację, co prawda nie Ferrari, a Maserati Gran Turismo, takiego pięknego coupé. No i w pewnym momencie jestem na tym raucie. Taka bardzo, bardzo atrakcyjna pani. W pewnym momencie spytała mnie, czy mógłbym jej zapalić papierosa. No, jesteśmy na wschodzie, więc jakby... No więc ja bardzo przypuściłem, że akurat ja nie palę, nie mam. I ona mówi, piękny samochód. Ja mówię, że no tak, a pan czym jeździ? Ja mówię, Volvo. I ona zniknęła. I pamiętam, że obok stała jakaś taka druga Rosjanka, równie atrakcyjna jak ona, no ale ewidentnie jakby przebywająca tam w innym celu. I spojrzała się na mnie i mówi, priwiectwujem na Rubliowkę, czyli witamy na Rubliowce.
Pięknie, to jest jak tytuł filmu. Powinieneś napisać książkę fikcyjną, wiesz... W tym świecie się rozgrywają. Oficjalnie już to mówię, Witku, napisz tę książkę.
Nie, ale po prostu, wiesz, autentycznie, to był taki moment, ja powiedziałem, że Volvo i ona jakby kompletnie, jakby, wiesz, jakbym w jej oczach po prostu zjechałem tak nisko, że ona nie uznała za stosowne w ogóle nawet się pożegnać.
Kontynuować.
Myślę, że Volvo dla bogatych Rosjan jest tym, czym dla nas jest może Polonez.
Rozumiem. To wszystko też zależy oczywiście od kontekstu i w którym czasie, gdzie... to Volvo jeździ. Panowie, powoli zbliżając się rzeczywiście do końca. Ja w ogóle chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo tak mówiliśmy dzisiaj dużo o tej męskiej stronie Ferrari, ale ja w ogóle ten odcinek chcę w pewnym sensie dedykować zaskakująco trochę mojej mamie. Dlatego, że jak mówiliście o tych właśnie przyjemności jazdy, to ja nigdy nie zapomnę takiej rozmowy z moją mamą. Nie miała Ferrari, pewnie nie będzie go miała, ale on nigdy nie zapomnę takich słów. Ja nie jestem kierowcą, mam prawo jazdy, ale nie jeżdżę. Natomiast ona, pamiętam, że zawsze mi mówiła, że słuchaj, nigdy nie czuję się tak dobrze, nigdy nie czuję się tak wolna, użyła tego słowa, jak właśnie, kiedy możesz sobie wziąć samochód, nasze kiedyś Fiat, pojechać za miasto i sobie po prostu trochę pojeździć, bo wtedy czuję, że mam pełną kontrolę, że jestem... No.
To jest to, o czym tak. Wojtek Jurecki opowiadał. Dokładnie. U ciebie w podcaście.
Dokładnie. I jakoś tak chciałem, żeby to wybrzmiało, bo ona też słucha podcastu to swoją drogą i wiem, że na pewno z przyjemnością tego odcinka słucha, ale ilekroć myślę o tym połączeniu samochód i wolność, to szczerze mówiąc myślę bardzo często właśnie o niej. Jest to tylko taki wtrend.
Myślę, że ogólnie to wynika z tego faktu, że po prostu, kiedy jedziesz samochodem, nie myślisz o czymś o niczym innym, po prostu skupiasz się na jeździe, zapominasz o wszelkiego rodzaju problemach, skupiasz się po prostu na drodze, która jest przed tobą i to też wydaje mi się jest ważny aspekt tego, z czego to wynika.
Ja myślę o Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Tusku.
ale nie to ma też takiego dnia w tym kraju, żebyśmy o nich nie myśleli, więc to inna sprawa, ale drodzy, powoli kończąc, kładę przed wami książkę Roberto Bonetto, Ferrari, włoska legenda i chciałbym, żebyście mi wskazali, tutaj są chyba wszystkie modele Ferrari, nie wiem, podkreślam, jestem tu ignorantem, czy macie swój ulubiony model Ferrari i czy widać go w filmie, to pytanie pomocnicze, ale czy macie rzeczywiście taki model, czy możecie mi go pokazać, powiedzieć o nim dwa słowa?
Dobrze, może ja...
Witek dzisiaj zaczynał, więc teraz Mateuszu, ty zaczynasz.
To znaczy, myślę, że to jest trudne pytanie z tego względu, że każde Ferrari jest unikatowe na swój sposób, to znaczy
Luigi,
każde...
Luigi, Stefano.
Tak, ale tu też chodzi o to, jak te samochody wyglądają. Każdy jest z zupełnie innego okresu czasu, kiedy te ideały piękne były inne. Natomiast takim samochodem, myślę, wśród purystów Ferrari, który cieszy się chyba największym kultem i myślę, że gdybym miał przejechać jednym Ferrari w życiu, to myślę, że to byłoby Ferrari F40, który jest takim, myślę, szczytowym osiągnięciem takiej klasycznej, analogowej technologii. To był samochód ostatni, przy którym, który go produkcję nadzorował Enzo Ferrari, bo pojawił się on w roku 87 na 40-lecie marki. To był taki samochód jubileuszowy i to miał być samochód, i to jest samochód, który też jest jak zrobiony, jak typowy włoski samochód, myślę, taki supersportowy. Widać spoiwa, panelik, z których ten samochód jest wykonany. Ten samochód jest wykonany oczywiście z włókna węglowego i aluminium. Jest to bardzo lekki samochód, bardzo szybki, ale który jest zrobiony absolutnie, tam widać tą taką włoską tandetę typową do lat 80., ale jednocześnie jest to samochód, nigdy niestety nim nie jeździłem i mam, może to jest takie moje małe marzenie, żeby się przejechać choć raz takim samochodem, ale to jest samochód, który ci, którzy nim jeździli, to po prostu naprawdę nie potrafią tego z niczym innym porównać. Właśnie jazdy z Ferrari, jazdy właśnie takim Ferrari F40, dlatego że to jest, myślę, ten moment właśnie szczytowy takiej klasycznej inżynierii, bo dzisiejsze samochody, no to tu jest głównie technologia, to są już głównie, dzisiejszym samochodom mam wrażenie, że jest bliżej powiedzmy do smartfona niż do tego, co robiono powiedzmy nawet w latach 50., a Ferrari F40 łączy właśnie tą nowoczesną technologię, bo włókno węglowe czy aluminium to były w zasadzie technologie produkcji, które nie były jeszcze wtedy bardzo popularne. To dopiero wchodziło chociażby do Formuły 1, mówię tutaj o włóknie węglowym, a z drugiej strony to jest samochód, który jest w pełni mechaniczny. Tam nie ma żadnych systemów, które mają ci pomóc w prowadzeniu tego samochodu. To jest czysta mechanika. Owszem, inżynieria. Ten samochód jest jak każdy włoski samochód nieco kapryśny, ale ci, którzy nim jeździli, nie potrafią porównać jazdę tym samochodem z niczym innym. To jest po prostu niesamowite przeżycie.
Panowie nie mieliście żadnej szansy, żeby uzgodnić te odpowiedzi, więc jestem teraz ciekaw odpowiedzi Witolda.
To ja tylko a propos F40, jak zaczęła się wojna w Ukrainie, to jakieś 2-3 dni później na parkingu pomiędzy hotelem europejskim a domem bez kantów
była, tam, gdzie kiedyś łusano Mercedesa swoją drogą. Tak,
tam była najbardziej, największa, jaką ja w życiu widziałem, kolekcja drogi. Tam stało $100 milionów w samochodach. I między innymi stało właśnie F40, wypakowane było z jakąś niebywałą ilością bagaży i do tego z jakimś takim bagażnikiem dachowym, który był dospawany, dlatego że tam nie można zamontować. I do tego samochodu wsiadał młody, to był na kijowskich numerach, młody facet z partnerką, która miała pieska w torebce. Mnie zatkało, bo oni po prostu mieli, oni się, jakby tam jest w ogóle mało miejsca, natomiast tam było ekstremalnie. Oni po prostu się wypakowali w jakieś takie torebki plastikowe. I spytałem się tego Ukraińca, ale co, nie miał innego samochodu? Mówi, nie, no mamy jeszcze Bentleya terenowego, ale żona nie prowadzi. No i uciekamy. No i ten Bentley to kosztuje 150 tysięcy, czy na $200 tysięcy, a to jest warte ze 2 miliony. A jeśli nie będzie do czego wracać, to przynajmniej będzie można to sprzedać.
No tak.
I ja mówię, ale dach pan. On mówi, a to tylko 2 spawy. To się naprawi. Ja po raz pierwszy widziałem po prostu Ferrari F40, które było jak taksówka bagażowa. I tak, to było jakieś takie zupełnie...
Warto tutaj podkreślić, że robiono specjalną walizkę do tego samochodu, bo ten sam ma bagażnik z przodu, ale on jest tak dziwnie zrobiony, że robiono taką okrągłą walizkę specjalnie do tego samochodu.
To streszcza ten piękny bezsens, o którym mówisz. Tak.
No więc F40 to jest z tej serii takich samochodów, które raz na jakiś czas robi Ferrari. To był 288 GT, F40, F50, później Enzo, czyli samochód, który nazywa się Ferrari Enzo na cześć Enzo Ferrariego. No i teraz ostatni LaFerrari. Tylko, że to są samochody, które są bliskie bolidom. W sensie wizualnym. A mnie zawsze jakoś te drogowe bardziej się podobały. I dlatego dla mnie absolutnie ulubione to będzie Daytona. BB512. No i nietypowo 412,
czyli tak kanciasta, taka amerykańska trochę.
Czyli taki kanciasty czteroosobowy samochód. Natomiast ze współczesnych, i tutaj jestem bardzo nietypowy, no dla mnie Ferrari FF.
Czyli kombi takie to.
Czyli kombi coupé. To jest absolutny stylistyczny odjazd.
Pierwsze Ferrari z napędem na 4 koła.
No to powiedzcie w takim razie, już ostatnio zupełnie, myśl, czy to godło, bo jak rozumiem, to jest rozhukany koń, tak? Który,
to jest, to znaczy legenda jest tego typu, że matka jednej z legend lotnictwa z czasów I wojny światowej jakby podarowała ten symbol Ferrariemu, że on może go w swojej marce, wtedy jeszcze to nie była marka, tylko to był w zasadzie taki, można powiedzieć, Team Alfa Romeo, dlatego że Enzo Ferrari zaczynał Alfa Romeo, kiedy zaczynał przygodę jako w ogóle szef teamu i Scuderia Ferrari w zasadzie się wywodzi z teamu wyścigowego, podarowała właśnie matka właśnie tego lotnika, podarowała właśnie ten symbol. Historycy się kłócą, bo on dopiero zastosował tego konia 10 lat później, z czego, potem takim wyrazem rywalizacji też było logo Lamborghini, bo ono ma z kolei byka. Więc to też jest jakiś taki też ciekawy rodzaj polemiki z Ferrari właśnie, jeżeli chodzi o logo. I też jest warte podkreślenia, że te wszystkie samochody, czyli Ferrari, Lamborghini, Maserati, powstają w tym samym regionie Włoch, czyli w Emilia Romagna. Dzieli ich w zasadzie jakieś 35-40 km od siebie.
To przez wszystko obok siebie.
I najbardziej niezwykłe jest to, że przez wiele lat ten region był rządzony przez partię komunistyczną.
O, tak, z tym, że zawsze mam wrażenie, i w to na pewno już nie wejdziemy z różnych powodów, ale że ten włoski komunizm zawsze miał jakiś inny wymiar, czy odcień, niż, komunizm w innych częściach
Ale warto
świata.
Też podkreślić, tutaj a propos Rosji, bo przecież pan Miro
Togliatti... To komunizm z niedzielną mszą.
Ale warto też podkreślić a propos jeszcze Rosji, dlatego że pan Miro Togliatti, czyli przywódca włoskich komunistów, doczekał się nobilitacji w Związku Radzieckim w postaci miasta pod nazwą Togliatti, gdzie jest produkowana Łada. Jest fabryka Auto to was.
Ja wam powiem tylko jedno, dla mnie to była wspaniała podróż, naprawdę, no, bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście i że ta rozmowa się... Tak, proszę,
A mogę jeszcze, otóż nie wiem, czy wiecie, że wśród fanów Volvo, a takowe mam, takie kwadratowe jak trzeba,
logo już, takie słynne z jeleniem.
Nawet no więc kiedyś wiozłeś mnie nim.
Tak. No, bardzo... no i jest taka moda, że kupuje się znaczek żółty ze skaczącym łosiem. I przykleja się
na boku.
Na boku. W tym miejscu, w którym Ferrari ma ten znaczek, tylko że nie jest to koń, tylko jest to wyjątkowo niezgrabny łoś. Ale wystylizowane tak, że skacze. I zobacz, i to jest siła brandu, że ludzie, którzy są psychofanami kwadratowych wolwiaków, przyklejają sobie coś, co ma być takie, takim nawiązaniem.
Tego magicznego pyłu, tak.
Tak, spływa jednak.
Jak was słuchałem i też muszę powiedzieć, jak widziałem tą waszą pasję w trakcie tej rozmowy, to powiem tylko ostatnie zdanie z mojej strony, że dla mnie Ferrari jest, dlaczego w ogóle mnie fascynuje i ta postać, ten film na tyle, na ile ja potrafię o niej mówić. Jest dla mnie coś niesamowicie poruszającego, fascynującego w takim niemądrym ludzkim sięganiu po wielkie piękno, że zacytuję inny tytuł włoskiego filmu. Myślę o filmie Fitzcarraldo, myślę o tych wszystkich absurdalnych gestach, wybudowanie opery w dżungli, zbudowanie najpiękniejszego samochodu. Jest w tym sięganiu takim strasznie, właśnie powiedziałeś, w pewnym sensie głupim, w pewnym sensie niemądrym, absolutnie niepraktycznym. Jest dla mnie coś niebywale fascynującego i podoba mi się, że Michael Mann zapewne już powoli u końca swojej kariery, mówimy o reżyserze dobrze po 80-tce, właśnie wraca do takiej postaci jak Ferrari i pokazuje, tak, ten gest jest absurdalny, on jest też niebezpieczny, jest realnie niebezpieczny, że tak powiem, widzimy fragmenty ludzkich ciał rozrzuconych po drodze mile milia, a jednocześnie jest w tym coś fascynującego, co każe nam do tego wracać i tak, to chyba na tym bym...
Ale jeszcze, przepraszam, jeszcze jedno zdanie, tak na zakończenie wtrącę, to mi się bardzo kojarzy z tym motywem takim charakterystycznym Eros i Thanatos, czyli właśnie miłość i śmierć, jakby są w jednym samochodzie, że te samochody są jednocześnie piękne, ale jeżeli nie będziesz miał przed nimi respektu, to cię po prostu zabiją.
Dokładnie
szybciej niż ci się wydaje.
Ten rok w Spoilermasterze otwarliśmy rozmową z profesor Grażyną Stachówną o upiorze opery i tam to też wybrzmiało właśnie to splecenie Erosa i Thanatosa, a tym razem przesiedliśmy się do Ferrari, no nie dosłownie, ale może kiedyś. Panowie, wielkie dzięki, ukłony, naprawdę wspaniale z wami.
Cała przyjemność po naszej stronie.
Bardzo dziękuję.
Dzięki.
Bardzo dziękuję moim gościom, to była przyjemność, chyba zresztą słyszeliście ją w moim głosie, po prostu przyjemnie spotkać się w rzeczywistej, fizycznej przestrzeni, w tym przypadku było to warszawskie Studio Plac, porozmawiać, posłuchać, nauczyć się czegoś od swoich przyjaciół, pozwolę sobie tak powiedzieć. Dziękuję raz jeszcze. Kłaniam im się, a teraz obiecana ferrata, przepraszam, errata, Ferrari, errata. Mateusz nadesłał mi takiego maila jeszcze później po nagraniu. Mała errata dotycząca kierowców, którzy zginęli w Formule 1 od 1982 roku. Powiedziałem, że było ich czterech, a tak naprawdę było ich pięciu, bo w tym samym 1982 oprócz Gilles Villeneuve'a zginął jeszcze Ricardo Paletti, choć w sumie było ich sześć, bo był jeszcze jeden, Elio De Angelis, choć akurat on zginął w czasie testów bolidu F1 na torze Paul Ricard w 1986 roku. Dziękuję za tę erratę Mateuszowi i dziękuję mu za całą wiedzę, tak samo Witoldowi. To była dla mnie czysta przyjemność, a dla mnie przy okazji ten odcinek był po prostu okazją do zastanowienia się nad twórczością Michaela Manna, którą bardzo cenię, i za przyłożenie do niej szkiełka filmu mniej kochanego, mniej udanego na pewno, ale jak się okazuje całkiem bogatego w tropy, więc eksperyment uważam za udany. Dziękuję wam za słuchanie, ja udaję się na krótki urlop, wrócę na początku września 2024 roku, więc wyjątkowo nie pożegnam się tą formułą, do usłyszenia już za tydzień, ale jeśli macie jakieś odcinki Spoilermastera, które w międzyczasie chcecie nadrobić, no to nie będzie na to lepszej pory niż ów zbliżający się sierpień. A ja raz jeszcze kłaniam się, dziękuję patronkom i patronom, zachęcam was do wsparcia podcastu albo do podzielenia się nim, do podania linku dalej. Dziękuję za słuchanie, do usłyszenia już niebawem.